Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście tak sobie pomyślałem, że bardzo dziwne zestawienie kino nowej przygody i kino moralnego niepokoju. Dwa skrajne na antypodach, bo jedno bardzo widowiskowe, a drugie no, bardzo głębokie, refleksyjne. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie na jutro, na tą samą godzinę. Będą barwy ochronne i Człowiek z marmuru, czyli dwa klasyki. Proszę Państwa, ale dzisiaj przed nami w Akademii Kina Światowego kino nowej przygody i pamiętam, wiem, że Państwo już w ubiegłym tygodniu odrobinę tego tematu dotknęliście, ponieważ rozmawialiście Państwo o horrorach lat 80. Było Martwe Zło, prawda? Chociaż oczywiście Martwe Zło i wiele tych slasherów z tamtej epoki, one się do tego kina nowej przygody nie zaliczają, o czym za chwileczkę powiemy. Niemniej jednak właśnie takie nastawienie się na rozrywkę, także na horrory, było charakterystyczne dla lat 80. i przypuszczam, że dr Dudziński coś powiedział także o kinie nowej przygody. Jeśli Państwa powtórzę to, co on powiedział, no to bardzo mi, to proszę o wybaczenie, nie wiedziałem dokładnie, jaka tam treść właśnie dotycząca KNP padła przed tygodniem. Zacznijmy, proszę Państwa, od terminologii i chronologii. Proszę Państwa, od razu powiedzmy sobie tak, kino nowej przygody to jest polski wynalazek. To znaczy nie w sensie samego kina, tylko w sensie terminologicznym. Nie funkcjonuje, proszę Państwa, ta nazwa w żadnym innym języku, w żadnych innych historiach narodowych kina, czy na przykład, nie wiem, Rumuni nie opisują tak, że kino nowej przygody, opisując kino amerykańskie tego okresu. Amerykanie także, proszę Państwa, nie stosują takiej nazwy. W związku z tym pytanie pojawia się, czy warto robić tak, czy warto spoglądać, proszę Państwa, tak bardzo lokalnie na to zjawisko. Otóż myślę, że to jest tylko kwestia nazwy, bo nie da się ukryć, że za tą nazwą kryje się jednak konkretny desygnat, kryją się jednak konkretne filmy, konkretne zjawiska, które niezależnie od tego, jak je nazwiemy, to one będą ważne i one będą wymagały opisu. Ma znaczenie oczywiście, jakich używamy słów. Jeśli mówimy kino przygody, tak, czy nowej przygody, no to odwołujemy się do takiego wzorca kina przygodowego, prawda? Zwracamy uwagę zwłaszcza na te elementy gatunkowe. Gdy się, proszę Państwa, odwołalibyśmy do innych pojęć, które pojawiały się jako zastępniki dla tego właśnie określenia typu nowa widowiskowość, czy zwłaszcza nowa kinomania, o, to jest bardzo dobre, no to zwracamy w tym momencie uwagę na coś innego, prawda? Bardziej na intertekstualność, na to, że kinomani oglądali te filmy z powodów filmowych po to, żeby na przykład tropić jakieś cytaty, tropić jakieś zależności od wcześniejszych filmów, w końcu nowa przygoda. Więc zawsze, proszę Państwa, akcent jest trochę na co innego przeniesiony, co nie zmienia faktu, że dotyczy tego samego zjawiska. I tu, proszę Państwa, muszę przyznać, że jest też problem, jeśli chodzi o samą chronologię też zjawiska. No, prologiem możemy uznać rzeczywiście, proszę Państwa, Szczęki, które Państwo dzisiaj zobaczycie, tak? Film z 1975 roku, z czerwca 1975 roku Stevena Spielberga. Jego pierwszy tak naprawdę duży, widowiskowy blockbuster. Potem poszły Bliskie spotkania trzeciego stopnia, które już stały się ewidentnie inicjatywnym filmem dla tego nurtu. Obok Gwiezdnych Wojen, proszę Państwa. Te dwa filmy z 1977 roku, jeden z maja, drugi z listopada, one otworzyły kino nowej przygody. Tak się generalnie w historii kina głosi. Zresztą nie tylko, proszę Państwa, tu od razu powiem, w historiografii polskiej, ale także i zachodniej, że ten rok 77, przecież nie okrągły i żaden wyjątkowy, jest naprawdę bardzo ważny dla przełomu jakiegoś w historii kina. Ale, proszę Państwa, większy problem jest z datą zamknięcia, ponieważ uczestniczyłem kiedyś, proszę Państwa, w pisaniu tej książki, to ona jest napisana tak na dobrą sprawę przez Jerzego Szyłaka jako tego, który jest, jakby to powiedzieć, takim osobą odpowiedzialną za koncept tego kina nowej przygody i jego opisanie. Tam są też, proszę Państwa, szkice dotyczące poszczególnych filmów. Ja pisałem, proszę Państwa, o relacjach pomiędzy kinem nowej przygody a polskim kinem, bo nim się też sporo zajmuję. I muszę przyznać, że byłem chyba jedyny, który się mocno sprzeciwiał przeciwko temu, żeby kino nowej przygody chronologicznie tak mocno przesuwać. W tej książce, proszę Państwa, w leksykonie filmów pojawiają się filmy datowane na 2009 rok. Dla mnie, proszę Państwa, to jest zdecydowanie za daleko. Tak? Ja uważam, proszę Państwa, że kino nowej przygody było konkretnym zjawiskiem, nurtem filmowym dedykowanym do swoich czasów, uzależnionym od czasów, w których powstał. Końca lat 70. i zwłaszcza lat 80. Że te determinanty społeczne, te determinanty także później, jak Państwo zobaczycie, technologiczne w tamtym czasie, one zdecydowały, że pojawiło się to zjawisko, a dalej, później już nie. Za daleko w każdym razie byśmy sięgali. Więc tutaj, proszę Państwa, jest problem z tym datowaniem końcowym. To New Hollywood, proszę Państwa, za chwileczkę wyjaśnię, dlaczego tak tutaj się to pojawiło. Zresztą pamiętam, że Państwo mieliście też chyba zajęcia z nowego Hollywood, prawda? Więc wiecie Państwo, co to nowe Hollywood było. A to New Hollywood, jak się Państwo domyślacie, to jest jakby nadal to nowe Hollywood, tylko że jeszcze nowsze. Tak? Jeszcze nowsze, często z tymi samymi autorami, ale takimi, którzy nagle dokonali wolty, tak? Artystycznej, którzy dokonali nagle wolty tematycznej, gatunkowej, realizując najpierw filmy, które śmiało moglibyśmy gdzieś tam wpisać gdzieś w ten kontekst kontestacji, tak? Tego kina, a tu nagle od połowy lat 70. Zmienili, można powiedzieć, asortyment i poszli na przykład wielkie widowisko. Tak, więc tutaj, proszę Państwa, to niu-niu jest jak najbardziej uzasadnione. Zresztą, proszę Państwa, gdzieś mniej więcej w połowie lat 90. zaczęły się pojawiać takie wyraziste już parodie kina nowej przygody, jak choćby tutaj, proszę Państwa, film Tima Burtona. O, ale proszę Państwa, zanim powiem o kinie nowej przygody, to zdejmę marynarkę, przepraszam, bo jest ciepło tutaj. A potem jak zdejmę marynarkę, proszę Państwa, i podciągnę rękawy i rozepnę guzik, okej. Okay. To chcę Państwu powiedzieć, że nie możemy, proszę Państwa, tych lat 80. oczywiście sprowadzać tylko i wyłącznie do kina nowej przygody, to jest jasne. Ono jest bardzo ewidentne, ono naprawdę przyniosło ogromną ilość filmów, lepszych, gorszych, takich, które pojawiły się na naszych ekranach i takich, których nie było. Moglibyśmy powiedzieć, że jest pierwsza liga kina nowej przygody, druga liga i taka liga okręgowa. Takich filmów, proszę Państwa, powstawało w tamtym czasie bardzo dużo. A to nie zmienia faktu, proszę Państwa, że w latach 80. powstawało także bardzo wiele ciekawych innych zjawisk, no ale zajmujemy się właśnie tym kinem nowej przygody, ale żeby nie być, proszę Państwa, gołosłownym, rzućcie Państwo okiem, jak sporo ciekawych w tamtym czasie autorów czy zjawisk się pojawiło, choćby właśnie ta twórczość Lyncha, czy pierwsza twórczość braci Coen, czy Terry Gilliam z jego Brazil, czy tam z przygodami barona Münchhausena, David Cronenberg ze swoimi wyrafinowanymi horrorami, filmami fantastycznymi. No i Woody Allen, Stone, Parker, Miloš Forman i wielu innych. W tym, proszę Państwa, poważne filmy Stevena Spielberga. Bo właśnie gdzieś mniej więcej w połowie lat 80. Steven Spielberg, jak jeszcze, proszę Państwa, o tym będziemy mówić, Steven Spielberg postanowił nie robić tylko i wyłącznie filmów dla 12-latków, tak? Albo w każdym razie blockbusterów, ale postanowił robić także filmy poważne. Tak? Dokonać pewnej zmiany w swojej twórczości. Także tutaj jego też można w to wciągnąć. No filmy antywojenne, Czas Apokalipsy, Pluton, Full Metal Jacket, Urodzony 4 lipca, horrory, gore, slashery, o których Państwo rozmawialiście ostatnio, które niekoniecznie kwalifikują się właśnie do kina nowej przygody. Kino akcji a la Rambo i tym podobne, wiecie Państwo, nie wiem, różne Seagale, Schwarzeneggery, no taki tu wiadomo, o czym mówię. No i thrillery erotyczne, nie, jako młody chłopak pamiętam. Typu fatalne zauraczenie, nagi instynkt 9,5 tygodnia. I wszystko to Państwo znajdziecie, to co jest dodatkowe, w bardzo ciekawym tekście profesora Rafała Syski właśnie w tym ostatnim tomie historii kina, kino końca wieków. Także gorąco zapraszam do poszerzenia wiedzy na temat tych zjawisk, które się w latach 80., przełomie lat 70. i na przełomie lat 80., 90. w kinie amerykańskim zdarzyły. Niemniej jednak, proszę Państwa, kino nowej przygody to jest jakiś zwrot, to jest jakiś przełom. Ja, proszę Państwa, chciałbym podzielić ten przełom na kilka takich aspektów i generalnie trzymać się tych, proszę Państwa, aspektów. Po pierwsze, ideowy, czy powiedziałbym psychospołeczny, to znaczy pewne zjawiska społeczne, zwłaszcza pewne systemy wartości rekapitulowane czy rewaloryzowane właśnie pod koniec lat 70. i w latach 80. Wpłynęły na to, jakie kino chciało oglądać publiczność i że odpowiedziała dość chętnie na propozycję kina nowej przygody. Dalej, proszę Państwa, oczywiście przełom estetyczny, tak? No bo to kompletna zmiana poetyki, kompletna zmiana gatunków, kompletna zmiana języka kina, jeszcze o tym będę mówił. Technologiczny. Kino nowej przygody, uprzedzając już, proszę Państwa, nie obyłoby się bez efektów specjalnych, tak po prostu, coraz lepszych. I ten, proszę Państwa, prawdziwa rewolucja w efektach specjalnych, ona zaczęła się pod koniec lat 70. One były oczywiście zawsze ważne. Gdzieś w kinie fantastycznym, pamiętamy, proszę Państwa, oczywiście 2001 Odyseja Kosmiczna, to wiemy, nie? Ale tak naprawdę, można powiedzieć, przemysłowa zmiana nastąpiła właśnie wtedy, kiedy pojawiło się kino nowej przygody, no bo było kinem w dużym stopniu fantastycznym, a jak Państwo wiecie, fantastyka wymaga efektów specjalnych, tak? I ich stałego rozwoju. Tak? Dalej, proszę Państwa, to jest przełom kulturowy. Tu głównie myślę, proszę Państwa, o tym, że kino nowej przygody było pierwszym takim wyrazistym, i tak licznym reprezentantem czegoś, co moglibyśmy, proszę Państwa, nazwać postmodernizmem filmowym. Tak? Ono miało swoje już wcześniejsze jakieś zapowiedzi, ale tutaj z taką mocną siłą się na ekranie pojawiło. No i ekonomiczny, proszę Państwa, od szczęk właściwie, proszę Państwa, pojawia się nowy model ekonomiczny, organizacyjny kina amerykańskiego, który, proszę Państwa, do dziś właściwie znamy, czyli model oparty o blockbusterze, o wielkim widowisku, na wielkim widowisku filmowym, oparty o o sposoby dystrybucji, jak nie wiem, nalot dywanowy, o bardzo silny komponent promocyjny, to znaczy bardzo duże pieniądze wydawane na promocje, które później się zwracają oczywiście w obiegu kinowym. O tym, proszę Państwa, jeszcze trochę napomkniemy, choć tutaj, proszę Państwa, nie będę chciał za dużo mówić, ponieważ wiem, że będą też zajęcia z panem profesorem Adamczakiem, który będzie mówił o globalnym Hollywood, a właśnie szczęki, można powiedzieć, są prototypowe dla globalnego Hollywooda. W każdym razie zaczynają ten model kina, który, proszę Państwa, w dużym stopniu obowiązuje do dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o ekonomię, organizację produkcji. Tak? Także, proszę Państwa, w tych aspektach będę chciał podejść do tego tematu. Jak Państwo pamiętacie, wcześniej było to nowe Hollywood, mniej więcej ujęte w takich datach, zwykle się tak ujmuje, 1967, pamiętacie Państwo Bonnie i Clyde, prawda? Między innymi, choć pewnie nie tylko, a 76, sami Państwo oglądaliście Taksówkarza, prawda? To jeszcze wciąż film przecież lokujący się właśnie w takim bardzo silnym, autorskim kinie, mocno jednak, wprawdzie z dużą dozą sensacji w tym filmie, ale no taki, o takim jednak bohaterze, który trochę się snuje, czyli taki trochę nowofalowy, powiedzielibyśmy, sznyt, poetyka tego kina. Jak Państwo widzicie, to były takie cechy właśnie, że tu się pojawiła ta nowa generacja twórców, że to było jednak kino autorskie, na autorów postawiono, co się rzadko zdarza, proszę Państwa, zdarzało w kinie amerykańskim, nie? No to było oczywiście, to była oczywiście konsekwencja przeniesienia tego zjawiska nowej fali, prawda, europejskiej modernizmu na grunt kina amerykańskiego, a przykład, jak Państwo pamiętacie, pewnych kłopotów organizacyjno-ekonomicznych kina amerykańskiego, że mogli wskoczyć w to ci młodzi reżyserzy. Nowofalowe narracje, czyli na przykład właśnie tacy bohaterowie, którzy się snują trochę, nie wiem, jak Ulysses Joyce'a po mieście, prawda, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, prawda, wędrują, bardziej są antybohaterami niż bohaterami, chociaż akurat w wypadku Taksówkarza w pewnym momencie to się zmienia i on bierze sprawy w swoje ręce, jak Państwo pamiętacie. No, niemniej jednak też inni bohaterowie, gatunki oczywiście społecznie zaangażowane, to kino kontestacji choćby, tak, czy filmy policyjne i gangsterskie, które przecież pomimo tego, że są gatunkowe, były gatunkowe, no to oddawały ducha tych czasów, prawda, były bardzo realistyczne w swoim opisie tej gangreny, która toczyła przez społeczeństwo, tak? Dramaty polityczne, które się wtedy pojawiły pełną strugą. No i, proszę Państwa, gdzieś tak na marginesie kino katastroficzne, które właśnie na początku lat 70. święciło triumfy, a które przecież było także wyrazem de facto lęków społecznych tamtej epoki. Więc pierwsza połowa lat 70., proszę Państwa, to jest naprawdę najlepsza w ogóle połowa, jeśli chodzi o kino amerykańskie. Oczywiście, jeśli oceniamy to kino z perspektywy artystycznego kina, tak? Znaczy, jeśli uznajemy, że fajnie jest, kiedy kino amerykańskie daje tą umiejętność opowiadania, ale jednocześnie nie tylko samo opowiadanie, nie tylko samo widowisko, ale także coś więcej. No to, proszę Państwa, moim zdaniem pierwsza połowa lat 70. to jest w ogóle najciekawszy okres w kinie amerykańskim ever. Natomiast, proszę Państwa, to New Hollywood, jak Państwo tutaj widzicie, no to jest właśnie mniej więcej od 77. I tutaj reżyserzy, którzy już wcześniej dawali o sobie znać, powiem o tych wcześniejszych filmach, między innymi Stevena Spielberga, tak? Oni tutaj zaczęli tworzyć tą nową jakość nowej przygody, czyli Steven Spielberg, George Lucas, Robert Zemeckis, Joe Dante, John Milius, Paul Verhoeven i wielu innych, proszę Państwa, tu wszystkich oczywiście nie wymienię, chociaż za chwileczkę, jak pokażę Państwu trochę filmów, które się wiążą z tym właśnie zjawiskiem, kinem nowej przygody, to być może jeszcze dodamy sobie kilka dodatkowych nazwisk. Proszę Państwa, i teraz Mówię tutaj taki, jak Państwo wiecie, Rombo, prawda? Czyli, proszę Państwa, mówiłem o tym, że kino nowej przygody jest w dużym stopniu odbiciem pewnych zjawisk społecznych. A te zjawiska społeczne, proszę Państwa, to było dość gwałtowne przesunięcie się nastrojów społecznych z takich nastrojów lewicowo-liberalnych, kontestatorskich, przełomu lat 60., 70. i pierwszej połowy lat 70. do coraz bardziej konserwatywnych nastrojów końca lat 70., a zwłaszcza lat 80., proszę Państwa, kiedy to Ronald Reagan, prawda, średni aktor, ale bardzo dobry polityk, jak to wszyscy mówią, no, wygrał wybory prezydenckie i to zrobił to dwa razy, prawda, i właściwie rządził przez dwie kadencje, całe lata 80. Konserwatysta, republikanin, prawda, odwołujący się właśnie do takiego cofnięcia się do tych wartości amerykańskich, prawda, do pewnych elementów takich jak właśnie jak wartość rodziny, wiara w człowieka, wyraźny podział na dobro i zło, także w polityce, taka apoteoza indywidualna, przedsiębiorczości, prawda, w życiu codziennym, ale także w gospodarce, prawda, neoliberalizm, pozwolenie na to, żeby znowu powstawały korporacje, prawda, ten korporacjonizm będzie później ważny, proszę Państwa, dla stworzenia tego nowego modelu globalnego Hollywood właśnie w latach 80., trochę jak Margaret Thatcher, prawda, też postawiła dość mocno na wolny rynek i z pewnymi kosztami i z pewnymi zyskami. historiozoficzny optymizm, szacunek dla rozrywki, proszę Państwa, no w każdym razie takie dość istotne. I zobaczcie Państwo, no, że jakby kontynuatorem był ten George Bush senior, prawda, też w jednej kadencji, dopiero później przyszedł Bill Clinton i jakby się odwróciło wahadło nastrojów, no bo Bill Clinton, jak Państwo wiecie, to demokrata, prawda, i w związku z tym raczej powrót tych takich wartości lewicowo-liberalnych do dyskursu publicznego i one dominowały. Ale lata 80. przez to jest dominacja konserwatywną, także szacunek przeństwa dla rozrywki, tak? To znaczy, że taki przeciętny Amerykanin po ciężkiej pracy ma prawo dobrze odpocząć na dobrym filmie, tak? To jest też czas, jak Państwo pamiętacie, pewnych zmian w organizacji dystrybucji i eksploatacji filmów. Pojawiają się, proszę Państwa, multikina, tak naprawdę już ewidentnie, tak? Powiązane zresztą, jak Państwo wiecie, mocno z centrami handlowymi. Więc to wszystko jest jeden wielki, taki można powiedzieć, konsumpcyjny raj, sobotnie niedzielny, no ale nie traktowano tego negatywnie, tylko właśnie jako coś, na co Amerykanie mają, do czego Amerykanie mają prawo, bo po ciężkim tygodniu mają prawo odpocząć, jedząc swoje ulubione danie, zajadając popcorn, czy oglądając rozrywkowy film, familijny najlepiej, po to, żeby właśnie zregenerować siły. Więc proszę Państwa, jakby rozrywka wróciła trochę do łask, co w pierwszej połowie lat 70. czy na początku lat 60. 70. nie było takie oczywiste, tak? W kinie amerykańskim. Tak jak pisał, proszę Państwa, o tym okresie dr Jakub Konefał z tej książki, to kolega, nie? Więc wtedy będę, proszę Państwa, prawie wszystko cytował z tej książki. Nie? Także przy okazji reklamując, nie, taki moment advertising. Nie? Nie, szkoda, że nie wziąłem ze sobą. Dobra. Zaczęto więc produkować filmy prezentujące widzom prostą wizję wszechświata, pełnego harmonii, przepełnionego cudownością i pozytywną energią, gdzie zawsze triumfuje dobro. Kino nowej przygody zaoferowało widzom realizację marzeń, gwarantującą im ucieczkę od codziennych lęków dzięki oderwanej od codzienności rozrywce, pozbawionej kontekstów historycznych i politycznych. Tak do końca nie było, jeśli chodzi o to ostatnie, ale niemniej jednak rzeczywiście rozrywka zaczęła, proszę Państwa, dominować. Proszę Państwa, i to nie jest kino nowej przygody, ale zobaczcie Państwo, jak mocno różni się kino akcji i kino sensacyjne lat 80., a znamy, proszę Państwa, chyba takie filmy jak Rambo, prawda, jak Cobra, nie? Myślę, że to jest takie pytanie retoryczne, niemniej jednak no je zadaję, prawda? W przeciwieństwie, proszę Państwa, do tych filmów sensacyjnych, policyjnych, gangsterskich, przełomu lat 60. i początku lat 70., tak? Tu jeszcze powinienem Ojca Chrzestnego na pewno dopisać, ale znamy Brudnego Harego, Bulita, Francuski Łącznik, prawda? Czyli takich, wiecie Państwo, bohaterów, którzy nie wierzą w ogóle w system jakikolwiek społeczny, wymierzają sprawiedliwość na własną rękę, ale właściwie trochę w to nie wierzą, tak? Wierzą, że właściwie trochę, tak jak wiecie Państwo, jeszcze w kinie noir, nie, to jest taki skrachowany loser, który walczy już chyba tylko po to, tylko dlatego, że chce być wierny samemu sobie, a nie, że wierzy w to, że świat, organizacja społeczna może być jakoś dobrze uporządkowana. Tak? To w tych filmach, proszę Państwa, przełom lat 60. 70. to było. Tymczasem, proszę Państwa, filmy z lat 80. właśnie z tej serii Rambo, czy Cobra, czy właśnie nawet tych buddy movies dwóch dzielnych mężczyzn, jak napisałem, to więcej niż jeden, prawda? Czyli kojarzycie Państwo 48 godzin, Klinier z Beverly Hills, Zabójcza broń. Oni jednak walczą z taką świadomością, że jest sens walczyć, to znaczy, że jest kogo chronić, że istnieją te wartości, dla których warto jednak życie poświęcać. Tak? Proszę zobaczyć, proszę Państwa, w wypadku Rambo, to jest w ogóle jak gdyby rewaloryzacja etosu żołnierza, prawda? To jest były żołnierz z Wietnamu, który wraca do społeczeństwa, którego nie chce, prawda? Jak Państwo pamiętacie. To zresztą efekt całej tej, wiecie Państwo, nagonki lat 70. i też wielu filmów i przekazów antywietnamskich, które spowodowały, że żołnierz, który brał udział w wojnie wietnamskiej, to właściwie był ktoś, kto sam się dał wciągnąć w to, prawda, i trochę oszukany, ale nie będziemy się nad nim litować, tak? Tymczasem Rambo, no to przysła dawny weteran, tak? Dawny weteran, który teraz może w cyklu tych, jak Państwo pamiętacie, filmów Rambo, może służyć swojemu społeczeństwu, tak? W drugiej części, jak Państwo wiecie, leci do Wietnamu, żeby swoich kolegów wydobyć. Ufa komu tylko? Pułkownikowi, prawda? Czyli ten mit wojska tu, proszę Państwa, jest zachowany. W trzeciej części, prawda, do Afganistanu, żeby walczyć z ruskimi, że tak powiem, prawda, kolokwialnie, bo tak to się w tamtym czasie mówiło. W związku z tym, proszę Państwa, gdzieś taki właśnie mocno konserwatywny, republikański etos w tych bohaterach jest zawarty. No Chuck Norris, proszę Państwa, no wiadomo, nie? Wszyscy, znaczy, szczerze powiedziawszy, Chuck Norris miał dwie młodości, nie? Czyli wtedy, kiedy grał właśnie w takich filmach, choćby jak Zagubiony w akcji, czy jeszcze wcześniej w tych filmach karate, w końcu sześciokrotny mistrz świata w karate, więc musiał pokazać te swoje zdolności. No i teraz niedawno, jak Państwo wiecie, Chuck Norris także wrócił do łask, tylko nie wiem, czy akurat w takim kształcie, jakby sobie tego życzył, no ale już zostawmy. Więc, proszę Państwa, niezłomni żołnierze Marines, nieprzekupni policjanci, twardzi strażnicy Teksasu. To się dobrze, proszę Państwa, wpisywało w tak zwaną reganografię, nie? Czyli kino epoki Reagana, bo proponowało taki system wartości mocnych, biorących sprawy w swoje ręce mężczyzn, wierzących jednak w to, że jest sens walczyć o społeczeństwo, że bardzo się podobało to, proszę Państwa, w Białym Domu. Pamiętam, że druga część, Reagan w ogóle drugą część nawet przed jakimś chyba akcją, już nie pamiętam jak to było, ale przed jakąś akcją chyba zbrojną powiedział do tych żołnierzy, mówi, obejrzałem właśnie Rambo 2, nie? I tutaj, proszę Państwa, zaraz wytoczył całą tam litanię taką, żeby zachęcić jak ten bohater do tego, żeby nasi chłopcy dalej tam walczyli o sprawiedliwość na tym świecie, nie? Więc, proszę Państwa, tak to mniej więcej wtedy wyglądało. Się nie rusza? O, jest. Proszę Państwa, te filmy są, to są dwa filmy założycielskie, już Państwu o nich mówiłem, więc tylko teraz przypomnę, tak, czyli Gwiezdne Wojny. Film jako gatunkowy patchwork, jeszcze, proszę Państwa, o tym powiemy, że po raz pierwszy tak silnie w kinie, zwłaszcza kinie gatunkowym, które zwykle jednak starało się zachowywać pewną czystość, zwykle jednak starało się zachować autonomię gatunku, choćby dlatego, że jak Państwo wiecie, gatunek jest niczym innym jak ważną informacją do widza, prawda, co on będzie oglądał, prawda, żeby się nie rozczarował, idę na western, to oglądam western. A nie przy okazji jeszcze cztery inne gatunki. Może się rozczarować. Ale, proszę Państwa, to właśnie kino nowej przygody było pierwszym rodzajem, pierwszym typem kina w historii kina, tak powszechnym, które zaczęło tworzyć hybrydy takie rodzajowe, takie heterogoniczne gatunki, które właściwie były patchworkiem różnych gatunków. Zobaczcie Państwo, jaki mamy problem z określeniem, jakim gatunkiem są Gwiezdne Wojny. Tak? No, teoretycznie jest to film SF, nie? Film science fiction, ale już się pojawia, nie, że to jest space opera, prawda? Nie? Ale za chwileczkę ktoś już mówi, nie, to jest space fantasy, tak? Bo z jednej strony jest cały sztafaż SF-u, tak? Ale z drugiej strony, proszę Państwa, wszystko to, co... Gdybyśmy ten sztafaż wyrzucili, no to mamy fantasy, prawda? Mamy miecze, mamy feudalne stosunki w tym wysoce technologicznej, w tych wysoce technologicznych społeczeństwach, które się pojawiają. Mamy przeróżne elfy, przeróżne dziwaczne stwory, prawda? Mamy baśń, moc płynącą, wiecie Państwo, z jakiejś takiej wewnętrznej siły, więc pewną cudowność zawartą w tym filmie, proszę Państwa. Mamy oczywiście, jak to w wielu opowieściach fantazy, mamy, proszę Państwa, tą wędrówkę bohatera, prawda? To znaczy, że wychodzi ze swojego domu, prawda, po to, żeby zbawić świat, prawda? I wrócić ze skalpem, czy ze złotym runem, czy z czymkolwiek. Więc w tym sensie, proszę Państwa, ten film jest jednocześnie space i fantazy, tak? Ale oprócz tego, ilu krytyków zwraca uwagę, że to także jest i western, prawda? Patrz, Han Solo, prawda? Zwłaszcza on, tu ta postać bardzo charakterystyczna, że to jest właściwie elementy combat filmu, bo ile tam jest naparzanki, przecież, że tak powiem, nie? Nie? Gwiazda śmierci wybucha, pamiętacie Państwo, nie? No ja 15 minut orgii wizualnej. Pamiętam, że jak pierwszy raz, proszę Państwa, oglądałem ten film, jak miałem lat, ile tam, chyba 13, to po prostu nie mogłem się otrząsnąć, tak? Siedziałem jak przykuty, film się skończył, a ja siedziałem. 13-letni gówniarz epoki stanu wojennego, szarość na ulicach, a ja tu kurka oglądam, jak ten Luke Skywalker rozwala Gwiazdę Śmierci. To było absurdalne nawet, czy sobie powiem, i groteskowe z tej perspektywy patrząc. Więc, ale to był jak film właściwie wojenny, tak? Combat film. Tak? Więc z tym, proszę Państwa, opowieść inicjacyjna oczywiście o bohaterze, który przechodzi, łamie swoje słabości po to, żeby wejść na wyższy poziom swojego rozwoju i znaleźć swoją tożsamość, odnaleźć gdzieś się w tej tożsamości. Film sztuki walki, nie? No to przecież tam oni tak walczą, że jak najlepsi walczący w tych filmach kung fu i tak dalej. No i Bliskie spotkanie trzeciego stopnia też, proszę Państwa, ciekawe, bo to jest film SF. Ale przecież zaczyna się jak dramat psychologiczny trochę, jak dramat obyczajowy. To pokazuje, proszę Państwa, jaką różnorodność gatunkową to kino zaproponowało, co nie zmienia faktu, że taką dominantą, proszę Państwa, była jednak fantastyka. Ona była dominantą, co nie znaczyło, że nie mogła wchodzić z różnymi innymi elementami gatunkowymi w komitywy. A to, proszę Państwa, spowodowało, że rzeczywiście fantastyka stała się najważniejszą kategorią estetyczną kina nowej przygody. Czy to rozumiana, proszę Państwa, wprost, jako fantastyka, czyli w takim, jak Calois rozumiał, czyli może być to SF, prawda, naukowa fikcja, może być to fantazy, czyli baśniowość, cudowność, może być to horror także przecież, tak, czyli może być fantastyka grozy. Trzy te fantastyki, czyli fantastyka cudowności, fantastyka grozy i fantastyka naukowa, one tworzą właśnie ten świat wyobrażony i to... W związku z tym mogły być i horrory kina nowej przygody, i fantazy nowej przygody, i kino SF nowej przygody. Ale oprócz tego, proszę Państwa, fantastyczne stają się także te filmy, które teoretycznie odwołują się do innego genru filmowego, innego gatunku filmowego, na przykład przygodowego, ale ilość nieprawdopodobieństw w akcji tych filmów, proszę sobie przypomnieć filmy z Indianą Jonesem, tak? ilość nieprawdopodobieństw w tych filmach sprawia, że zaczynamy mówić także o tych filmach jako fantastycznych w znaczeniu no, niewiarygodnych, tak? W znaczeniu absolutnie niewiarygodnych. Ja pamiętam, proszę Państwa, to już z 1989 roku, tą ostatnią krucjatę, nie? No tam to już jest taki odlot, że bez trzymanki. A na dodatek, jak Państwo pamiętacie, w Indianie Jonesie niby mamy film przygodowy, a więc teoretycznie materialistyczny, w tym sensie, że świat jest ograniczony do tu i teraz, jakiegoś świata właśnie materialistycznego, a na końcu ni stąd, ni zowąd Arka mu pomaga, nie? I teraz pytanie, czy traktujemy ją jako religijną, czy traktujemy ją właśnie bardziej jako fantazy, prawda? Czyli jako element cudownościowy. Raczej to drugie, chociaż o tej religijności kina nowej przygody jeszcze za chwileczkę będę chciał Państwu powiedzieć. Więc proszę Państwa, podszyte to wszystko było. No i często właśnie hybrydy. Pamiętacie Państwo ósmy pasażer Nostromo, tak? Pamiętam, że kiedyś właśnie Rick Altman opisywał, jak się fajnie gatunki zmieniają. To znaczy no, opisywał, proszę Państwa, to w taki sposób. Nie wiem, że mogę mówić, to tak strasznie naukowo, ale dobra. Powiem, że każdy, proszę Państwa, gatunek ma taki, jest właściwie z takim składakiem elementów semantycznych i syntaktycznych. Semantycznych do tych powierzchniowych, jak fabuła, prawda? Ikonografia na przykład. Jak western, to wiadomo, kapelusze, prawda? A syntaktycznych to pewna struktura fabularna, która już wcale nie musi nawiązywać do tej ikonografii, czyli do tego gatunku. I proszę Państwa, jak oglądam obcy ósmy pasażer Nostromo, to widzę to film SF, prawda, wszystko się dzieje w kosmosie, ale przecież kurka ten potwór, który tam wszystkich straszy, pożera i w ogóle ich wszystkich tam wyjada, nie? Trochę jak w Szczękach będzie dzisiaj, tak? To też właściwie trochę horror. No to jest przecież, to jest horror, tak? To jest ten monstrum, tak? Więc nagle się robi film, który jest jednocześnie fantastyczny i jednocześnie jest horrorem, tak? Łączy te dwie sfery, czyli semantyczną z tą syntaktyczną, tą strukturalną, ukrytą i tą na wierzchu fabularną, ikonograficzną i tak dalej. Więc w tym sensie, proszę Państwa, te filmy były po prostu takimi składakami. Przepraszam, proszę Państwa, za to, co tutaj zrobiłem, nie? Tych tytułów, nie chciałem, ale chciałem, żebyście Państwo zobaczyli, ile filmów Państwo znacie tak naprawdę, tak? Przypuszczam, że większość Państwo tych filmów oglądaliście, tak? W życiu, albo przynajmniej zaczepiliście Państwo wzrokiem, no nie mówię oczywiście o fanach Tarkowskiego i Bergmana, bo ci nie, ale ci, którzy się wychowywali tak jak ja w latach 80., to po prostu wszystkie te filmy widzieli. Ja już wielu z nich nie pamiętam oczywiście, ale pamiętam wrażenia po tych filmach, to na pewno. Więc proszę Państwa, po pierwsze, no tak jak mówię, może być SF i science fantasy, ewentualnie SF z horrorem właśnie w takich relacjach. No i tu Gwiezdne Wojny, Imperium i tak dalej, widzicie Państwo, prawda, nawet nie będę może wszystkiego wymieniał, bo to nie ma sensu, ale możecie Państwo sobie właśnie podczytać. To są najważniejsze, proszę Państwa, oczywiście, to jest wybór tych z pierwszej, to jest ta pierwsza liga kina nowej przygody. A tutaj moglibyśmy na przykład dodać, proszę Państwa, film, na którym byłem 5 razy, Kaczor Howard the Duck. To straszne było, proszę Państwa. Ale byliśmy tak zafascynowani z moim kolegą, żeśmy nawet ścieżkę dźwiękową na Grundigu z tego filmu nagrali, nie? Po prostu poszliśmy i nagraliśmy ścieżkę dźwiękową z tego filmu, bo tak nam się on podobał. A jak ja po latach, proszę Państwa, do tego filmu wróciłem już jako filmoznawca, zresztą musiałem zrobić sobie taką detoksykację, prawda? Musiałem zacząć oglądać Tarkowskiego i Bergmana, żeby wyszły ze mnie te toksyny nowej przygody, prawda? To, proszę Państwa, to jak ja obejrzałem po latach ten film, to pomyślałem sobie, Boże, ale ty byłeś człowieku głupi, no, taki na zasadzie naiwny, nie? Więc to jest tylko pierwsza liga, całkiem niezłe filmy, jak na kino przygodowe. Proszę Państwa, Superman oczywiście, 1, 2, Batman, powrót Batmana, tu jak Państwo widzicie jest pewien podział, prawda, tu akurat superbohaterskie, prawda, tutaj seria obcego, aż 3, Łowcy Androidów, Mad Max, to proszę Państwa trochę trudniejszy kino nowej przygody, takie bardziej dystopijne, tak, bardziej odwołujące się do takiej tradycji troszkę początku lat 70., chociaż też nie pozbawione bardzo silnego takiego widowiskowego elementu, zresztą z tego co pamiętam przy nowym Hollywood będzie chyba pokazywany Blade Runner, prawda, chyba, znaczy w globalnym Hollywood, tak, bardzo się cieszę, że panie profesor Adamczak jeszcze coś na ten temat powie. Także tak, proszę Państwa, oprócz tego, oczywiście fantazy, taka czysta można powiedzieć fantazy, a czasem nieczysta, jak na przykład space fantazy. Pamiętacie Państwo, jak się zaczyna w ogóle, nie? Gwiezdne Wojny, nie? No zaczyna się jak baśń, nie? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, nie? No to jest jak baśń, nie? Za górami, za lasami, za 7 górami i tak dalej. Więc proszę Państwa, to ciekawe zresztą perspektywa, nie? Że ktoś zaczął od czwartej części, nie? To był świetny pomysł, nie? Na budowanie od razu świata, proszę Państwa, bo od tamtego momentu, jak Państwo zauważyliście, zaczynają się budować nawet nie opowieści, ale światy. Co w ekonomicznym efekcie oznacza franczyzę, prawda? Merchandising i tak dalej. Zaczynają się budować światy. Zacząć budować świat od czwartej części, to dać sobie pole do tego, żeby go zakreślić jak najszerzej, nie? Żeby cofnąć się do tego, co było wcześniej w prequelach, prawda? Z Skywalkerem młodym, prawda? Który się stał Vaderem. Jak to później w kolejnej trylogii, później co było potem, prawda? Można fajnie tworzyć spin-offy. Także to był bardzo dobry wybór George'a Lucasa. Excalibur, Conan Barbarzyńca, tu ze Schwarzeneggerem. Pamiętam, że dzisiaj nie mogę oglądać tych filmów, przynajmniej sobie z śmiechu. Ci z Państwa, którzy oglądali niedawno Stranger Things, trzeci sezon, to wiecie, prawda, że się pojawia też piosenka Never Ending Story, nie? W bardzo nieprzewidywalnym momencie, zupełnie zaskakującym. To jest taka właśnie sentyment, ta nostalgia, wtórna nostalgia wobec tego dawnego kina. Tu pozwoliłem sobie, proszę Państwa, przy okazji tylko przywołać, czym fantazy jest. Profesor Katarzyna Kaczor napisała, że to rodzaj fikcji wywołującej wrażenie cudowności, manifestującej się istnienie magii, fantastycznych zwierząt, smoków, jednorożców, gryfów, centaurów i postaci, wróżek, elfów, skrzatów, krasnoludów, olbrzymów, troli oraz niezwykłych przedmiotów, mieczy, amuletów, różdżek. No i tego, proszę Państwa, jest multum w tych filmach, oczywiście także w Gwiezdnych Wojnach. Dalej, proszę Państwa, osią konstrukcji fabuły jest rzeczywiście wędrówka bohatera przez wykreowane krainy w celu wypełnienia misji, zdobycia lub zniszczenia magicznego artefaktu, pokonania tyrania, ocalenia świata. No właśnie, znowu bym powiedział, że w Gwiezdnych Wojnach jest dokładnie tak samo i w wielu innych tych filmach. I fabuła ma charakter inicjacyjny. I tu, proszę Państwa, czyli wejście na wyższy jakby poziom tożsamości, poziom jestestwa. I to, jak Państwo pewnie pamiętacie, George Lucas zaczytywał się w jednej z takich bardziej znanej książek kulturoznawczych, antropologicznych, Josepha Campbella, prawda, bohater o tysiącu twarzach, tak? Bohater o tysiącu twarzach, który jest jeden, tak na dobrą sprawę, tak? Ma tysiąc twarzy, ale jak w każdym micie, tak? W gruncie rzeczy opowiadamy cały czas tę samą historię, która polega na tym, że jest najpierw odejście, tutaj napisałem, proszę Państwa, odejście, śmierć, powrót, śmierć tego starego człowieka, nie? Śmierć tego człowieka. Odejście, inicjacja i powrót, tak można by to, proszę Państwa, powiedzieć. I te opowieści, proszę Państwa, są tak prosto skonstruowane. Później Christopher Vogler napisał w ogóle podręcznik na bazie tego właśnie Campbella, napisał podręcznik dla scenarzystów hollywoodzkich, Podróż autora, o tym, jak pisać właśnie takie proste, strukturalnie proste opowieści, oczywiście wiadomo, opierając czy tam inkrustując je odpowiednią fabułą i innymi miejscami, to jest jasne. Także, proszę Państwa, to wtedy się gdzieś pojawiła taka właśnie tendencja do tego. I ponadto, proszę Państwa, pojawiają się właśnie filmy przygodowe, łamane przez fantazję, jak mówiłem, czyli Poszukiwacze zaginionej barki, Indiana Jones i Świątynia Zagłady i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te Krokodyle Dundee, to trochę taki australijski przeszczep też, bo Australijczycy próbowali też, proszę Państwa, naśladować amerykańskie kino. Tak było przecież też z Mad Maxem, nie? Więc, ale to było też pokazywane na ekranach amerykańskich kin, zresztą w koprodukcji ze Stanami i sporo przynosiło dochodów. No i horrory, proszę Państwa, wymienię tylko trochę tych horrorów. Być może, że dr Dudziński by się nie zgodził, że Koszmar z ulicy Wiązów się zalicza do kina nowej przygody. Tu, no to jest dyskusyjne, ale wpisałem. Natomiast no, było szereg takich widowiskowych horrorów, no, choćby ten wyprodukowany przez Stevena Spielberga, Poltergeist, tak, Duch. No, pamiętam, że to właściwie był ten sam gen filmowy, na jaki szedłem wtedy, mając lat tam 13 czy 14. Czułem, że ta wystawność tego horroru jakby jest daleka od Martwego Zła. Tak? Jak Państwo pamiętacie, Martwe Zło to robione z patyka film. Nie? Jakby się, tam, no, że nie z patyka, 350 tysięcy dolarów zdaje się kosztował, no, ale jak na amerykańskie pieniądze, jak na, nie wiem, budżet szczęk, które kosztowały prawie 9 milionów, no, to jest 27 razy mniej, nie? Dość sporo. Mniej. Proszę Państwa, zwrot estetyczny, no to oczywiście zwrot ku gatunkom popularnym. Dość kina kontestacji, dajmy kino rozrywki. No i tu, proszę Państwa, jak to w kinie przygodowym, dynamiczna akcja, częste zmiany miejsc i sytuacji, umiejętne stopniowanie napięcia, czyli dbało się o dramaturgię, sięgnięcie po stereotypy fabularne, wyraźny podział na dobro i zło, figura Herosa, który jest taki jednoznaczny, taki ponad świat, bigger than life, wiecie Państwo, to co amerykańskie kino lubi, prawda? Nie? From zero to hero albo bigger than life. Nie? Jedno z drugim zresztą można połączyć, nie? I wychodzi wtedy już w ogóle bohater ponad wszystko, nie? Jak super bohater. Skłonność do optymistycznego i moralizującego zakończenia, to wszystko w tym było. Nie wiem, czy mu się nie chce. Jest. O, egzotyczna przestrzeń, proszę Państwa. O, czym egzotyczniejsza, tym lepiej. Kosmos jest egzotyczną, proszę Państwa, przestrzenią. Zgodzimy się, prawda? Dość egzotyczną. Więc wysyłano w kosmos tych wszystkich bohaterów, no bo tam można było, proszę Państwa, ograć wszystkie nawet najbardziej nieprawdopodobne, a to było istotą też, najbardziej nieprawdopodobnie wyobrażone wydarzenia, zjawiska, nie? Czyli mało istotny czynnik prawdopodobieństwa pokazywanych zdarzeń, im bardziej niezwykłe, tym film atrakcyjniejszy. Taki eskapizm, proszę Państwa, de facto w wypadku tworzenia świata, tak? On niewiele miał wspólnego z rzeczywistością za oknem, tak? W przeciwieństwie do wcześniejszego okresu kina amerykańskiego, które właśnie zbliżyło się do tego do tego czasu. Wykorzystanie, proszę Państwa, jakby powrót do tego stylu klasycznego, pamiętacie Państwo, nie, że kino to lat, pierwszej połowy lat 70. trochę polemizowało z tym, zwłaszcza te kino kontestacji typu kino drogi, prawda, nie wiem, jakiś tam Zabriskie Point, prawda, jakiś tam Easy Rider, no to było jednak kino, które było bardzo, miało bardzo rozluźnioną tą, powiedzielibyśmy, poetykę dobrze zrealizowanego amerykańskiego filmu, tak jak je opisywał czy Bordwell, czy na naszym gruncie Mirosław Przylipiak. Natomiast, proszę Państwa, tu się pojawia pewien problem, bo być może pamiętacie Państwo, że w kinie stylu zerowego, czyli takim dobrze zrobionym kinie, ważne jest, żeby fabuła była jednoznaczna i zrozumiała, żeby widz się w niej nie gubił, żeby widz miał takie poczucie, że to, co ogląda, jest obiektywne i realne. Oczywiście to nie jest obiektywne i realne w filmie science fiction, ale chodzi o to, żeby w to uwierzył, co bardzo ważne były w związku z tym efekty specjalne, żeby można było imersyjnie wejść w świat przedstawiony. Dalej, proszę Państwa, i trzecim takim składnikiem bardzo ważnym to była przezroczystość. To znaczy chodziło o to, żeby widz się skoncentrował na filmie, a nie miał świadomość, że film jest zrealizowany, tak? Więc trzeba było unikać wszystkich sygnałów formalnych, sygnałów estetycznych. I tu, proszę Państwa, jest pewien problem z kinem nowej przygody, ponieważ ono jest rozciągnięte pomiędzy narracyjnością a widowiskowością. To znaczy, jeśli, proszę Państwa, narracyjność to jest nic innego jak spójność przyczynowo-skutkowa zdarzeń, tak, że my się w nich zatapiamy i idziemy na pasku tych wydarzeń, prawda? Często, zresztą, jak Państwo wiecie, w kinie amerykańskim jeszcze taka celowościowa, to znaczy na początku wiemy, o co zabiegamy, więc wszystko jest zwarte i spięte. O tyle, proszę Państwa, w kinie nowej przygody, ja to pamiętam dobrze, jak oglądałem pierwszy raz, miałem takie wrażenie, że w najlepszych momentach, albo najgorszych, jak kto woli, to kino jakby zapominało, że opowiada fabułę. Nie? Tam fabuła sobie biegła, jakaś tam wyzwalanie, tam księżniczki lei, tam, a nagle feeria, wiecie Państwo, efektów specjalnych, jak na przykład rozwalanie Gwiazdy Śmierci. Nie? 15 minut. Ja w ogóle, proszę Państwa, zapominałem, że tam w ogóle fabuła jakaś była. Ja się tylko koncentrowałem na tych atrakcjach wizualnych, wiecie Państwo, nie? To jest co innego jednak, nie? Budować atrakcję wizualną, tak jak w początkach kina, wiecie Państwo, nie? Nie, Melies i inni, prawda? Patrz, jak cię zaskoczę, zobacz, jakie zaskakujące elementy wizualne ci zaprezentuję, ale fajne, nie? Podziwiasz, nie? Ja podziwiałem, szczerze, tak? Ale wtedy tak jakby, wiecie Państwo, się na moment zatrzymywała fabuła całkowicie filmu, nie? Bo jednak fabuła, przecież to jest związek przyczynowo-skutkowy, który musi w miarę płynnie iść do samego końca. A tu, a takich scen, proszę Państwa, w kinie nowej przygody, nie wiem, jak te pogonie Indiana Jonesa, nie? Trwające czasem 10 minut, albo walczenie przy samolocie z tym takim wielkim osiłkiem, prawda, nie? Albo ta pogoń, proszę Państwa, po tym targu jakimś arabskim, nie? Pamiętacie Państwo, ile tego było? Właściwie jakby, proszę Państwa, wyciąć wszystkie te sceny, to Indiana Jones, proszę Państwa, trwałby 16 minut, nie? No przesadziłem, nie? Trochę dłużej, ale nie trwałby zbyt długo. I teraz, proszę Państwa, pytanie pojawia się, czy to jest element nadal fabuły, czy dominanty fabularnej, czy nie? Ja, proszę Państwa, sięgając do takiej teorii, że w gruncie rzeczy fabuła wcale nie musi oznaczać fabuły, to znaczy, że twórca nie zawsze opowiada film fabularny po to, żeby zaprezentować fabułę, czyli opowieść, ale robi czasem fabułę punktem wyjścia do innych celów. Na przykład do właśnie pokazania atrakcji, nie? Tak jak wiecie Państwo, trochę w tych slapstickach, nie? Burleskach, nie? Że tam była jakaś fabułka, ale tak naprawdę chodziło o każdy gag, nie? Tak jak tutaj trochę o atrakcję. To przynajmniej mam takie wrażenie, że kino nowej przygody po raz pierwszy tak bardzo silnie rozerwało w tym klasycznym kinie, przecież dla szerokiego kręgu odbiorców, dla 12-latków, rozerwało ten łańcuch przyczynowo-skutkowy po to, żeby nas zachwycać co i róż. No i ja, proszę Państwa, pamiętam te filmy ze scen, z sekwencji całych nawet. Tak? Natomiast jakby miał, proszę Państwa, streścić Indiana Jonesa, przyznaję, to chyba bym nie streścił tego, co tam się dzieje. Tym bardziej, że pamiętacie Państwo, że Indiana Jones zaczyna się sceną, która mogłaby właśnie kończyć inny film, nie? Tam jakaś kula na niego najeżdża, prawda? To jest kulminacja innego filmu, nie? A tu nie. Mamy najpierw całą ferię taką, że szczęka opada, a później się, jak u Hitchcocka, nie? Najpierw jest trzęsienie ziemi, a później stopniowo napięcie rośnie, pod tym warunkiem, że od czasu do czasu twórca zapomina o tym napięciu, nie? I daje nam 15-minutową ferię. Mnie się to podobało, proszę Państwa, byłem wtedy, przepraszam, że się cały czas odwołuję do mojego doświadczenia, ale może i dobrze, bo przy okazji jestem takim dobrym, prawda, obserwacją uczestniczącą, jak ja na to reagowałem. Proszę Państwa, ja pamiętam, że to na mnie to działało. To fabuła taka tam, jak oni zaczynali mówić o miłości czy o mocy, to cmentne to było strasznie. Natomiast jak te pokazywali te walki na miecze i to wszystko, wow, to było super, nie? Więc można powiedzieć, że ta wizualność brała trochę górę, nie? Efekty specjalne, o, były gwoździem programu, tak? Jak to woli, gwoździem do trumny, ale tutaj raczej gwoździem programu. No i to jest właśnie, proszę Państwa, ta scena. Specjalnie ją przekrzywiłem. Nie, no przekrzywiłem, bo już mi się nie mieściła, ale taka właśnie przekrzywiona, bo właśnie nie do końca wiadomo, co z nią zrobić. Nie? Państwa, jak opisał tę kino nowej przygody założyciel, o, ja nie powiedziałem, że wymyślił tę nazwę, Jerzy Płażewski, znakomity polski krytyk, niedawno zresztą zmarły człowiek, który na festiwalach właściwie wszystkich chyba na świecie był i spędził na nich chyba połowę życia swojego. I to on wymyślił tę kategorię kino nowej przygody jako taki powtórkę tej dawnej przygody z lat 50., 40., tych filmów takich właśnie widowiskowych. I on to tak trochę eseistycznie napisał, że taki film to musi mieć gwałtowne zwroty akcji, wartkie tempo wzajemnie powiązujących się wydarzeń, szybki ruch w samym kadrze, mroczne tajemnice, raptowne zaskoczenia, wyjątkowe zbiegi okoliczności, straszliwe niebezpieczeństwa, sytuacje pozornie bez wyjścia, obrazy wstrząsające rozmachem, makabrą lub okrucieństwem, groza, epatowanie egzotyką i co pewien czas szczypta humoru, przerwa na odśmianie. Pamiętacie Państwo scenę z Arabem, nie? Tego Indiana Jonesa, nie? A później powtórzono w następnym filmie, tylko niestety nie miał przy sobie, nie? Rewolweru, nie? A ha, 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 śmieje się publiczność, nie? Ale to śmieszne, nie? Przerwa na odśmianie, prawda? Zresztą, jak Państwo zauważyliście, Harrison Ford miał takie specyficzne wiskomika, które sprawiało, że nie do końca na serio ten film traktowaliśmy, nie? Dalej. Siły dobra i zła rozgraniczane są radykalnie, z manicheistyczną pewnością siebie. Zwycięstwo dobra w ostatnim akcie jest zagwarantowane i doliczone do ceny biletu, choć siły zła raz po raz wydają się triumfować bezapelacyjnie. Takie trochę ironiczne, proszę Państwa, to skonstatowanie. Proszę Państwa, jeśli tak, to już Państwu powiedziałem, to musiał być zwrot także technologiczny. Tak? Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie w latach 70. nastąpiła, pod koniec lat 70. nastąpił radykalny rozwój efektów specjalnych, a takim, proszę Państwa, kluczowym, jednym z kluczowych wynalazków był ten, który został wykorzystany przy Gwiezdnych Wojnach, o czym pewnie Państwo wiecie, czyli ten tak zwany motion control, tak? Czyli kierowanie poprzez komputer już i różne układy scalone i elektronikę, kierowanie, proszę Państwa, ruchem kamery, gdy ona kręciła, proszę Państwa, powielokroć ten sam kawałek taśmy i powielokroć tę samą scenę, tak? Bo wiecie Państwo, to jeszcze nie są efekty cyfrowe, prawda? To jest jasne. W związku z tym, jak nie mamy efektów cyfrowych, to musimy, proszę Państwa, sięgnąć do efektów optycznych, czyli na przykład do wielokrotnego naświetlania taśmy filmowej. Tylko, proszę Państwa, w dawnych filmach, jak Państwo pamiętacie, jak się naświetlało, to było takie, wiecie Państwo, kontury rozmazane, prawda? Widać było to takie, że to było takie właśnie przylepione w masce na film. Natomiast, żeby idealnie powtórzyć ruch kamery dynamiczny na planie, na przykład jak w tych walkach, prawda, z Gwiazdą Śmierci, żeby powtórzyć idealnie dynamicznie ruch na planie i naświetlać daną klatkę wielokrotnie, to trzeba bardzo precyzyjnego ruchu kamery. I John Dykstra, który ten Dykstra Flex wymyślił, właśnie wymyślił ten system motion control, który sprawił, że jak dzisiaj, proszę Państwa, oglądać nawet Gwiezdne Wojny, które były robione jeszcze w ten taki właśnie optyczny, bardzo analogowy sposób, to były optyczne efekty specjalne, czyli powielokroć naświetlane klatki filmowe, że to po prostu daje radę, tak? Że nie widzimy tu, wiecie Państwo, że się przesuwają plany nagle, ni stąd, ni zowąd, jak w kiepskich filmach z lat 50., 40., czy jakimś King Kongu z 33., to już w ogóle, prawda? Gdzie te figurki były animowane i wyglądały koszmarnie. Powstaje, proszę Państwa, zresztą dwa lata wcześniej, ale dopiero od tego momentu z taką siłą powstaje Industrial Light and Magic, prawda? George'a Lucasa, czyli wielka wytwórnia, wielka firma specjalizująca się w efektach specjalnych, która do dziś właściwie 300 filmów w ten lub inny sposób obsłużyła. Także, proszę Państwa, to wtedy się to zaczyna. Nie byłoby, proszę Państwa, kina nowej przygody bez efektów specjalnych, dlatego że efekty specjalne, proszę Państwa, paradoks, urealniają fikcję. Tak? To jest niby ten paradoks, ale efekty specjalne są od tego, żebyśmy uwierzyli w tę fikcję i potraktowali ją jako realną. A kiedy potraktujemy ją jako realną? Kiedy zjawiska fantastyczne będą kierować się prawami takimi jak w rzeczywistości. To znaczy nie dostrzeżemy, że jest to tylko efekt, tylko poczujemy, że jest to prawda, że on naprawdę leci na Gwiazdę Śmierci. Tak? Że ten rekin, którego Państwo dzisiaj zobaczycie, jest naprawdę rekinem, choć tutaj to nie mam pewności, czy Państwo się zgodzicie, że to jest naprawdę rekinem, bo tutaj z tym rekinem były problemy, o czym jeszcze wspomnę. Nie? Także, proszę Państwa, to było absolutnie kluczowe, te efekty. No, to gremliny są, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, to wpłynęło na sposób realizacji. Tu jest, proszę Państwa, wspomnienie Joe Dantego, z którym współpracował zresztą Steven Spielberg, na okoliczność filmu Gremliny. I on coś takiego powiedział. Podczas realizacji filmu Gremliny rozrabiają, tu powinienem jeszcze rozrabiają, one się nazywały Gremliny po angielsku, natomiast w Polsce, natomiast tam było Gremliny. W 1984 roku Joe Dante porównał ten film ze swoim poprzednim dziełem z roku 1980, ze swoim The Howling. Wtedy zdjęcia trwały 28 dni, nakręcenie Gremlinów zajęło 26 tygodni. I tutaj wspomnienie Joe Dantego. Skręciliśmy scenę z udziałem aktorów, a następnie po krótkiej przerwie zabraliśmy się za efekty z gremlinami. Praca wlogła się tygodniami. Czasem była prawdziwą męczarnią. Musieliśmy zestawiać zdjęcia zwolnione z przyspieszonymi, kombinować z kątami widzenia kamery. Zużywaliśmy kilometry taśmy, a po obejrzeniu 18 ujęcia, w którym jakiś gremlin szczerzył w uśmiechu zęby i przewracał oczami, człowiek zaczyna głupieć. Nie? Więc po prostu 26 tygodni zamiast 28 dni, tak? Bo rzeczywiście efekty zabierały ogromną ilość czasu i podrażały te filmy w sposób niebotyczny, ale efekt był zadowalający. Ci z Państwa, którzy kiedyś oglądali Gremliny, chociaż teraz oglądać Gremliny to trochę pachną taką surowizną jak King Kong, natomiast w latach 80. Państwa, to naprawdę miałem takie wrażenie, że te stworki, nie wiedzieć skąd, trochę z pogranicza fantastyki, trochę fantazy, trochę z horroru, bo to jednak dość okrutne stworki, prawda? Krwiożercze, że one są prawdziwe niezwykle. Tak? Dzisiaj dostrzegam, Państwa, tą sztuczność, ale wtedy to było znakomite. I taki sam problem, Państwa, będzie miał w szczękach ze sztucznym rekinem. Tak? To spowoduje, że z 55 dni zdjęciowych film się przesunie do 159. Nie? Czyli ponad 100 dni zdjęciowych więcej, bo się rekin nie dał sfilmować. Nie? Tak jak trzeba. Jest to, Państwa, niezwykle ważne. Dalej, Państwa, patrząc jeszcze na aspekt ideowy kina nowej przygody. Otóż pamiętacie Państwo, pewnie mówił o tym także i zdaje się dr Pabisio Rzeszyna chyba prowadził tak te zajęcia z Nowego Hollywood, że także i fantastyka na przełomie lat 60. i 70. była jakaś, tak, specyficzna. To znaczy to była jednak taka fantastyka poważna, dystopijna. No tutaj Odyseja Kosmiczna 2001 była tego najlepszym przykładem, prawda, że to nie jest filmik rozrywkowy, tylko to jest po prostu jakaś taka medytacja filozoficzna o dziejach człowieka. To pamiętamy. Ale, proszę Państwa, i szereg innych filmów, które wtedy powstawały więcej, takie filmy na przykład jak THX 1138 George'a Lucasa, prawda, z 1971 roku, zdaje się premiera w 72, właśnie George'a Lucasa, to jest nic innego, proszę Państwa, jak taki antyutopijny film, tak? I trochę film orwellowski, powiedzielibyśmy. I to bardzo poważny, tak? A on kilka lat później robi film, który już do czegoś takiego nie należy. Nagle, proszę Państwa, fantastyka zrezygnowała z tych swoich ambicji filozofujących, tak? I poszła trochę inną stronę. Poszła w stronę tej cudowności, ale, proszę Państwa, myślę, że tą cudowność można skorelować z oczekiwaniami publiczności lat 80. Z takimi psychospołecznymi zmianami, mianowicie z pojawieniem się nowych ruchów religijnych, z pojawieniem się New Age. Tak? On już był ważny, jak Państwo pamiętacie, na przełomie lat 60. i 70., kiedy tam, nie wiem, pisma Marcuse'a, prawda, czy Rice'a były ten, ale tu był w takiej wersji soft, powiedzielibyśmy. Oglądaliśmy filmy, proszę Państwa, o E.T., tak? Oglądaliśmy Bliskie spotkania trzeciego stopnia i mieliśmy takie poczucie, że kosmos żyje, jest przyjazny. Oglądaliśmy Gwiezdne Wojny i mówiliśmy, tak, jest moc, nie? A najważniejsze, co człowiek musi zrobić, to wejść w samego siebie i odnaleźć swoją drogę, nie? Czyli gnostyczny wątek w tym wypadku. W tych filmach, proszę Państwa, to bardzo mocno się pojawia i przecież możemy sobie, proszę Państwa, żartować z tego, ale no, ilu jest, proszę Państwa, wyznawców religii Jedi, prawda? Możecie Państwo spokojnie wejść na stronę internetową i są strony internetowe religii Jedi. Ludzie wierzą w to i oczywiście my możemy się śmiać, że to jest popkultura, prawda? Czyli w gruncie rzeczy ułuda. Co nie zmienia faktu, że te filmy miały w sobie ten taki wyraźny potencjał surogatu religijnego. Nie myślenia religijnego, ale surogatu religijnego, mocno zresztą otwartego w te koncepcje New Age, które, jak Państwo wiecie, silnie sięgały też do astrofizyki i do kosmosu. Tak? I nagle przyjeżdża taki film jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia. No przecież idealny film o tym, jak to przylatuje inna cywilizacja w pokoju, prawda? I daje nam jakiś namiastkę nowego życia duchowego, tak? Dzięki niej odradzamy się, tak? Kosmos jest przyjazny, a E.T., pamiętacie Państwo, nie? Ludzik z czerwonym serduszkiem, nie? Prawda? Nie chcę sugerować, co może oznaczać to serduszko, ale filmoznawcy oczywiście sugerowali, że E.T. to taka figura Chrystusa, prawda? Nie? Która przychodzi z trochę dziecięcą naiwnością i z dzieckiem się wiążąca, prawda, ale nie z dorosłymi i cały czas, prawda, szczera, dobra i cały czas jej właśnie to serce trochę, wiecie Państwo, jak w tym słynnym obrazie Faustyny, prawda, gdzieś tu pulsuje. Więc te religijne tropy, proszę Państwa, w tych filmach były bardzo ważne i pytanie tylko, czy nam odpowiada ten typ religijności jednak oparty o popkulturę, czy może nie. To jest inna rzecz. Natomiast bez wątpienia te topiki religijne były bardzo silne. Zobaczcie Państwo, właśnie Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Zresztą Diabelska Góra, nie? To była ta, gdzie tam bohater miał się spotkać z tymi, z kosmitami, nie? I do czego w Bliskich spotkaniach i do czego tam mocno biegł, że tak powiem. Widzicie Państwo, tak? Przyjazny kosmos, cudowne oblicze wszechświata. Kosmos jako średniowiecze trochę, to też ważne, nie? Takie fantazy czy Gwiezdne Wojny to trochę przywoływały, wiecie Państwo, te takie sztafasz średniowieczny, w której no, jednak Bóg był kimś ważnym, kimś istotnym, a w każdym razie mieliśmy poczucie, że istnieje świat ten zewnętrzny i istnieje jeszcze coś poza tym światem. Tak? Istnieje jakaś metafizyka. Kosmos przeniknięty mocą, o, tutaj widzicie Państwo te. Oczywiście w związku z tym, proszę Państwa, wiadomo, że też i ten, wszystkie te wpływy wschodnie, prawda, daleko wschodnie w tamtym czasie się mocno uwypukliły, choćby też via kino sztuk walki, nie? Bo wiecie Państwo, kino sztuk walki w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wcześniej, tak? Właśnie przed połową lat 70. Z najsłynniejszych, czyli ten, no, Wejście Smoka to 73 rok, jeśli dobrze pamiętam. irracjonalno, profetyzm jako sposoby poznania, taki romantyzm jeszcze też w Poznaniu, nie? Romantyzm religijny. Nie, czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko, przepraszam, że zacytuję naszego klasyka, nie? Tutaj, nie? A ograniczenia są tylko w człowieku. Po prostu trzeba powalczyć i osiągnąć wyższy poziom bytu. Tak jak Luke Skywalker, tak? Im dalej w czas, proszę Państwa, tym więcej ironii w tej topice religijnej. Na początku te filmy są jeszcze takie przeładowane takim właśnie, a później się pojawiają Ghostbusters, wiecie Państwo, nie? Pogłębiający duchów i już zaczyna to być bardziej takie trochę z przymrużeniem oka, ale jednak wciąż jest mocno obecne. Nie wiem, tutaj coś chyba jeszcze było. O. No właśnie, proszę Państwa, kino Nowej Przygody było apetołozą w języku popkultury tego, co irracjonalne i duchowe w nurcie New Age, ale to ciekawe, proszę Państwa, bez cielesności, jak u myślicieli kontrkultury Reicha czy Marcuse'a. Pamiętajcie Państwo, że jednak te doświadczenia dzieci kwiatów, które także sięgały do ery wodnika, one jednak kładły także mocny nacisk na integralność ducha i ciała, tak? Że właściwie duchowe doświadczenie jest doświadczeniem także cielesnym i z niego wypływa. Tutaj nie. To miały być filmy familijne, wiecie Państwo, to miały być filmy ostrożne. To miały być filmy, które nie prowokowały do takich przemyśleń, że a jak się oddam, jak w ostatnim tangu w Paryżu, prawda, to będę w niebie, nie? Jakby Bataille napisał, transgresyjna jakaś taka funkcja doświadczenia seksualnego, nie? Czegoś takiego, proszę Państwa, nie było. Dalej, proszę Państwa, to kino oczywiście było dla 12-latków. Przepraszam, że tak mówię, ale no czyli dla mnie. Ja chodziłem wtedy na te filmy. Państwo dzisiaj obejrzycie Szczęki, które jeszcze nie są dla 12-latków, więc one miały ten PG chyba, czyli że z rodzicami trzeba pójść, więc to one były właściwie dla 13-latków, od 13 lat w górę, ale dzieci to z rodzicami, więc nie wiem, czy Państwo przyszliście z rodzicami, ale w każdym razie nie jest to w każdym razie 12-letni, to nie jest 12-letni odbiorca w wypadku Szczęk. Natomiast tutaj, proszę Państwa, to były generalnie, widzicie Państwo, jak na tym ładniutkim obrazku, prawda, dziewczynka całująca E.T., nie? Jakie to fajne, jakie słodkie, prawda, takie miłe. Sami, proszę Państwa, realizatorzy, proszę Państwa, reżyserzy mówili, że dużo jest w tych filmach ich nostalgii właśnie za dzieciństwem, że oni chcą robić filmy, jakie kiedyś oglądali, tak, takiego dużego dziecka. Proszę Państwa, Spielberg przez wiele lat nie mógł się pozbyć tego wizerunku dużego dziecka. Tak, i jak zaczął robić filmy poważne, prawda, nie wiem, typu Imperium Słońca na przykład, prawda, to po prostu nie wiedzieli, co zrobić ci krytycy. Tak? Jak to? Przecież on jest od dzieci, on jest od zabawy, on jest od takiego właśnie świata przyjaznego, pełnego magii i ciepła, ewentualnie od takiej przygody, jak w wypadku Indiana Jonesa. I ty, proszę Państwa, różnie można to oceniać, bo pytanie, czy to kino jest magiczne, czy naiwne, czy jest psychoterapią w takim jungowskim stylu, czy kompensacją i eskapizmem. I tu pozwolę sobie, proszę Państwa, na dwa cytaty, dwa skrajne. Bo to wszystko zależy, proszę Państwa, od tego, jak podejdziemy, z jakimi narzędziami, kto będzie to badał, czy zwolennik popkultury, czy taki, który uznaje, że w popkulturze niczego autentycznego być nie może. I Tadeusz Sobolewski, którego Państwo być może znacie, w latach 80. oglądał razem z młodzieżą studencką gdzieś na Uniwersytecie Warszawskim E.T., tak? I pisał tak, pamiętam tłum młodzieży, nie dzieci, oglądający na uniwersytecie z kasety wideo Nowy przebój Spielberga i ty. Była wówczas potrzeba takiego filmu i wielka gotowość na przyjęcie optymistycznego przesłania. Tak? Z kolei Mariola Jankun pisała o tym już w taki oto sposób, proszę Państwa, że to doprowadzili ci twórcy Nowej przygody do infantylizacji publiczności, potraktowali widza jak dziecko, a następnie przytłoczyli go dźwiękiem i obrazem, niszcząc ironię, estetyczną samoświadomość i krytyczną refleksję. Ja nie wiem, proszę Państwa, ja jestem rozdarty. Znaczy, w latach 80. czułem się bliski Sobolewskiego cytatu, a dziś trochę bardziej Jankun do Partowej. Poza tym, proszę Państwa, to co jest ważne, że nastąpiła taka radykalna popkulturyzacja dyskursu publicznego, bo przecież sam Ronald Reagan odwoływał się, proszę Państwa, do kina Nowej przygody. Mając świadomość, że jeśli ma załatwić coś w życiu publicznym, to powinien się odwołać, proszę Państwa, do najbardziej popularnych toposów kina, kultury popularnej. Tak? Na przykład właśnie do Star Wars, prawda? Że tak się nazywał ten program Gwiezdnych Wojen, który miał wprowadzić konkurencję pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi i której to konkurencji Związek Radziecki nie wytrzymał. Tak? Więc tak to było. Imperium zła, proszę Państwa. Przecież tak nazywano ten Związek Sowiecki. No to jest pytanie, proszę Państwa, takie kulturoznawcze, ale nie będę odpowiadał sobie na to, bo każdy sam może... O, nie, przepraszam. O. I trochę poważniejsze, proszę Państwa, kino Nowej przygody. To są filmy, które, o których zresztą mam nadzieję, że będzie mówił także troszeczkę profesor Adamczak, jak będzie mówił o Blade Runnerze. Czyli takie filmy, które nadal mają cały ten widowiskowy sztafaż, ale są odrobinę bardziej otwarte na dorosłego, a w każdym razie młodzieżowego odbiorcę. Tak? Wymieniłem, proszę Państwa, te tytuły. No, zwłaszcza, proszę Państwa, Łowca Androidów, tak? No, to film bezsprzecznie poważniejszy niż te wcześniej przeze mnie wymienione, choć też oparty przede wszystkim o efekty specjalne. Tak? Mad Max 2, no niby takie dziwne kino drogi, dystopijne gdzieś w przyszłości, ale jednak o społeczeństwie, które, wiecie Państwo, no już tych praw nie zachowuje. Nie tak optymistyczne to kino, jak te wcześniejsze. Odmienne stany świadomości, też czasem lokowane. To jest już w ogóle, proszę Państwa, film na odlocie, czy Ucieczka z Nowego Jorku, Terminator, Terminator 2. Można się tutaj, proszę Państwa, spierać, czy one są poważniejsze, ale moim zdaniem na pewno tak i można było z nich wyciągnąć dużo ciekawsze wnioski, zresztą wyciągano w analizach niż z tych wcześniejszych filmów. Proszę Państwa, powiedziałem też, że to był taki zwrot kulturowy, przełom kulturowy. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście kino nowej przygody jest przykładem takiego popularnego postmodernizmu. Arkadiusz Lewicki, proszę Państwa, z Wrocławia, którego Państwo pewnie znacie, to zaproponował się taki podział, że te zjawiska postmodernistyczne, wiecie Państwo, postmodernizm, czyli ta kultura wyczerpania, prawda, cytująca, sztuka cytująca samą siebie, prawda, właściwie już nie wierząca w jakikolwiek postęp po tym okresie modernizmu, prawda, nie wierząca w postęp, w związku z tym cofająca się w przeszłość, stosująca strategię pastiszu, intertekstualności itd., itd. I on zaproponował taki podział na trzy rodzaje postmodernizmu filmowego. Postmodernizm wysoki, właściwy i ten popkulturowy, taki niski, najniższy. Kino nowej przygody zalicza się do tego ostatniego. Ten wysoki to tam takie filmy jak późne filmy Davida Lyncha, prawda, nie wiem, jak Derek Jerman, prawda, jakaś tam Tilda Swinton, no takie Peter Greenaway, czy takie, wiecie Państwo, no bardzo trudne filmy, wywodzące się de facto z ducha awangardy, tak, i co innego rozumie się tutaj przez ten postmodernizm. Postmodernizm właściwy, proszę Państwa, to taki Tarantino, Lynch z lat 80. i 90. rok, czyli Dzikość Serca, bracia Coen, Almodóvar, czyli tacy, wiecie Państwo, niby zanurzeni w gatunkowym kinie, ale jednak autorzy, tak? Potrafiący z tym gatunkiem polemizować, potrafiący z tym gatunkiem robić ciekawe rzeczy. Natomiast ten popularny, proszę Państwa, to jest nic innego jak feria cytatów, nawiązań, intertekstualności do dawnego kina. Tak? Ktoś, proszę Państwa, policzył, że w Indianie Jonesie w tej pierwszej części jest 350 nawiązań do innych filmów lub formuł gatunkowych i tym podobnych rzeczy. Mam tam, proszę Państwa, taki gdzieś tam tekst, nie chciałem tego, proszę Państwa, rzucać na ekran tych 350 nawiązań, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście gotowy jestem się podzielić taką refleksją. Więc to taki postmodernizm popularny, czyli oparty o to, że nie ma już jednego gatunku, gatunki są różne, są patchworkiem, tak? Tworzą takie witraże gatunkowe. Nie ma czystości. Dalej, proszę Państwa, że i takie to kino było, że mamy właśnie stylizację, pastisze, aktualizację, to w końcu nowa, ale stara przygoda, tak? Tylko w nowych warunkach opowiedziana, z nową technologią, z nowymi narzędziami. Z drugiej strony, proszę Państwa, nie da się ukryć, że jak się ogląda kino nowej przygody, na przykład choćby Indiana Jonesa, ale nie tylko, oczywiście wiele innych filmów, to z jednej strony dajemy się jakby porwać temu przekazowi ze względu na jego siłę efektów specjalnych oraz tego widowiskowego potencjału, ale z drugiej strony mamy świadomość, że tego jest za dużo, znaczy, że to jest hiperbola, że to jest za bardzo przefajnowane, że to jest za sztuczne. O tak. Jak się ogląda te filmy, proszę Państwa, zwłaszcza dzisiaj, to ma się takie poczucie, takiego napięcia pomiędzy zaangażowaniem w ten film, a z drugiej strony dystansem do jego zbyt dużej doskonałości technologicznej, zbyt długo dużej doskonałości dramaturgicznej. Więc jest takie, proszę Państwa, wejście w dystans, taki dualizm odbioru tego, a to jest, proszę Państwa, charakterystyczne dla sztuki postmodernistycznej. Oglądam coś, zanurzam się w tym, a jednocześnie jestem w dystansie. To jest właśnie taki charakterystyczny, proszę Państwa, dla nas, bo już nie wierzymy w to, co oglądamy. Możemy się tylko tym emocjonować, jesteśmy zadowoleni z przeżycia, ale jednocześnie mamy świadomość intelektualną, że jest to tylko i wyłącznie zabawa. To jest właśnie ten bardzo ponowoczesny, proszę Państwa, styl odbioru różnych wrażeń i zdarzeń. Tak? Sztuczność świata przedstawionego, no ewidentnie, tak? Jeśli, proszę Państwa, świat w postmodernizmie, w przeciwieństwie do tak zwanego realizmu, czyli kina klasycznego i modernizmu, jest sztuczny, znaczy jest sztuczny, tamte nie były sztuczne, tamte były albo wewnętrzne w modernizmie, albo realne, rzeczywiste, tam gdzieś, o tam film pokazywał. Natomiast kino nowej przygody, proszę Państwa, jest sztuczne. Ogląda się te światy, które nie istnieją i ma się poczucie, że się jest w jakimś wielkim palimpseście, nie? W wielkim cytowaniu różnych innych filmów i to widać, znaczy, to się czuje po prostu taką sztuczność tego świata. Podwójne kodowanie, bardzo ważna, proszę Państwa, strategia dla postmodernizmu. Oglądacie Państwo film, ja jak miałem 12 lat, proszę Państwa, to oglądałem te filmy literalnie, to znaczy nie odnajdywałem żadnych cytatów i tropów z zrozumiałych powodów. Byłem za młody, żeby mieć taką kompetencję kulturową, żeby móc te filmy, które są zawarte w tych filmach, odnajdywać. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj, gdy się te ogląda filmy z dużo większą kompetencją kulturową, to można nadal towarzyszyć fabule, czyli można powiedzieć poziomo iść poprzez film, jego odbiór, ale przecież to chwila, ten poziomy odbiór jest rozbijany przez szereg cytatów, nawiązań intelektualnych, które ja nagle rozpoznaję, w związku z tym podwójnie koduję, tak? Na poziomie 12-latka i na poziomie 14-latka. ten. Także tak, tak, proszę Państwa, to mniej więcej wyglądało od samego początku. Zresztą twórcom na tym zależało. To proszę Państwa, jest związane właśnie z tą nową kinomanią. To znaczy Spielberg i jego koledzy nagle zdali sobie sprawę, że jakby zmiany w kinie amerykańskim idą w tę stronę, że już nikt nie chce oglądać filmów trudnych i poważnych. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, nie chcieli rezygnować całkowicie z autorstwa filmowego. Tak? Nie chcieli być tylko i wyłącznie zwykłymi dostarczycielami banalnej rozrywki. W związku z tym, co robili? Na poziomie fabuły, na poziomie widowiskowości, dramaturgii, efektów specjalnych tworzyli filmy, które były doskonałe, ale jednocześnie jako kinomani, ludzie znający, no przecież jednak kino, tak, obejrzeni, że tak powiem, obejrzani we wszystkich stronach, tak, wielu z nich przecież było fanami kina ambitnego, co robili? Po prostu wkładali te cytaty z innych filmów na zasadzie, a to jest kolekcja kinomana, nie? To ode mnie jest, proszę bardzo, nie? Na zasadzie, wiecie Państwo, w tym momencie podwójne kodowanie zarówno reżysera, jak i podwójne kodowanie odbiorcy. Wszystko zależy się od kompetencji kulturowej. Pamiętam, proszę Państwa, jak dziś, to nie jest może dobry przykład, kurwa, nie, to jest bardzo zły przykład. No dobra, ale powiem. Pamiętam, proszę Państwa, film Shrek, kojarzycie Państwo go, nie? Wiadomo. I ten polski dubbing, nie? To jest bardzo dobry przykład takiego właśnie poziomu pionowego odbioru, nie? Bo z jednej strony ten film, wiadomo, że w wersji oryginalnej miał kogo innego tam dubbingował, nie? A tam tego, jak on się nazywał, tego osła, nie? Tam u nas dubbingował sztur, nie? I nagle, kiedy on zaczyna, kurde, po co ja to mówię, no dobra, kiedy on zaczyna, proszę Państwa, śpiewać tam, śpiewać każdy może, czy coś tam, prawda, nie, jakoś takie rzeczy, no to ja wiem, że to odnosi się tylko do mojego kontekstu polskiego, nie. Ja to rozumiem tylko i wyłącznie jako Polak, czyli można powiedzieć, na tym poziomie kodu ja to odbieram, nikt inny by tego nie zrozumiał, nie. To jest, proszę Państwa, charakterystyczne właśnie dla sztuki postmodernistycznej, że takie nadawanie na różnych falach, jak gdyby. Tu w tym wypadku na różnych falach wiekowych. 12-13-latek i ktoś, kto już ma większą kompetencję kulturową, żeby się nie znudził. Nie? Żeby na przykład w tych walkach dostrzegł kino japońskie czy tam chińskie, żeby w tych wątkach z tym, który proszę Państwa uczył, kurczę, takie proste, uczył tego Luka Skywalkera, to jest Yoda, dziękuję bardzo, to chciałem sprawdzić, czy Państwo słuchacie. Yoda, to jest nawiązanie oczywiście do Dalekiego Wschodu, tak? Żeby to rozpoznawać. Mały człowiek tego nie rozpozna. Dorosły już ma fan. Już coś tam zostaje w głowie. No i, proszę Państwa, taka silna nostalgia. Ktoś powiedział, proszę Państwa, że kultura postmodernistyczna to jest właśnie kultura nostalgii, czyli tego, jak kiedyś było fajnie, jakie fajne filmy oglądaliśmy, jakie miłe doświadczenia mieliśmy. Chciałbym się do tego czasu cofnąć. Co mogę zrobić? Wystylizować film na dawne czasy, nie? Zrobić go w takim trochę stylu retro, zacytować, zrobić pastisz, o, coś takiego. Sięgnąć do tego, proszę Państwa, dawnego teraz, do takiego właśnie Arkadii trochę. No i pozostają w związku z tym tylko pastisze, nie? Jak mówił kiedyś Fryderyk Jameson, proszę Państwa. A, jeszcze ostatnie, proszę Państwa, rojenie obrazów. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, Jean Baudrillard powiedział, że w wypadku sztuki audiowizualnej postmodernizm to jest po prostu obrazy, które roją się i których jest tak dużo, że już nie oznaczają rzeczywistości, bo zwykle obraz, wiecie Państwo, odbija rzeczywistość. One już nie oznaczają rzeczywistości, trochę jak neony w wielkich miastach, megalopolis tych japońskich. One po prostu tylko ze sobą korespondują, nie? Po prostu nadmiar obrazów, nadmiar obrazów, nadmiar obrazów. Proszę Państwa, rzeczywiście, jak oglądam filmy Nowej Przygody, to w pewnym momencie mam po prostu takie poczucie rojenia się tego obrazu. Mówiłem Państwu o tym audiowizualnym doświadczeniu, tak? On się już do niczego nie odnosi. On sam siebie jakby referuje, nie? Taka kopia bez oryginału, jak to się mówi, mapa bez terytorium. Czasem się używało takiego sformułowania. Jakby się rzeczywiście pszczoły wyrajały z ula. I to wiecie, to jest takie nieokiełznane, nie? Takie. I te filmy, wiele z tych filmów rzeczywiście ma takie cechy. I proszę Państwa, ostatni zwrot to zwrot ekonomiczny, ale o tym będzie mówił profesor Adamczak. Ja tylko napomknę, proszę Państwa, to wtedy, proszę Państwa, wtedy się narodziła strategia, znaczy narodziny globalnego Hollywood, wtedy się zaczęła strategia blockbustera. Im więcej wydam, tym więcej zarobię. Paradoks, zupełnie w ekonomii. Dalej, proszę Państwa, wtedy się zaczęła strategia nalotu dywanowego, czyli od razu do jak największej ilości kin, a nie, jak to było dotychczas, powoli, platformowo, do poszczególnych kin, krytycy coś dobrego napiszą, do następnych kin, do następnych kin. Nie. Jeśli ma być to słabe, to chociaż widz niech się nabierze po reklamie i niech pójdzie w pierwszy weekend i jak najwięcej odzyskamy, nie? Czyli tak zwana strategia, czasem się mówi tego, napalmu, nie? Jak, na całym świecie. Proszę Państwa, w wypadku Szczęk było tak, proszę Państwa, że ten film pokazano w 450 kinach od razu, co i tak w porównaniu, proszę Państwa, z dzisiejszym kilku tysięcy kin od razu jest niewiele, ale wcześniej nikt tak, proszę Państwa, nie robił. A oni postanowili po prostu uderzyć od razu z taką... Dalej, proszę Państwa, priorytet promocji. Do tamtej pory, proszę Państwa, promocja była ważna, ale, proszę Państwa, zainwestowano w wypadku Szczęk, zainwestowano przez Państwa ogromne pieniądze, jak na tamte czasy, prawie 2 miliony dolarów na reklamę i promocję, przygotowując jednocześnie nalot dywanowy, bo zdano sobie sprawę, że jak się mocniej rozkręci oczekiwania, to widz od razu będzie chciał w pierwszym weekend pójść. Jak to się, proszę Państwa, dzisiaj też i dzieje. I dzisiaj, proszę Państwa, niektórzy czytają w gazety, kupują w poniedziałek rano gazety, niektórzy sprawdzają, jaki jest box office, nie? To dla nich, wiemy, jak akcja na giełdzie, nie? Na zasadzie, czy warto pójść na film, czy nie, nie? Jeśli jeszcze nie poszedłem w pierwszy tydzień wyświetlania. Merchandising, proszę Państwa, z tego też było dużo. Proszę Państwa, wiadomo, z Gwiezdnych Wojen to wszyscy wiemy, ale proszę Państwa, ze Szczęk też było sporo różnych takich dodatkowych produktów. Tak, książki, jakieś kubeczki z tymi szczękami, plakaty i tak dalej, nie? Tego było full. No i sequel, proszę Państwa. Nic tak dobrze nie robi, proszę Państwa, w kinie amerykańskim jak sequel, nie? Bo sequel, proszę Państwa, zbija koszty promocji o połowę. No bo jak będzie Rambo 2, no to już wiem, na co idę, nie? Rambo 2, nie? Trzeba tylko dotrzeć z informacją, a już niekoniecznie trzeba zachęcać, żeby to obejrzeć. Trzeba tylko dotrzeć z informacją, że będzie. No proszę Państwa, dziwicie się Państwo, że Szczęki miały trzy jeszcze później sequele, tak? Straszne zresztą, znaczy drugi jeszcze da się obejrzeć, ale następny to już katastrofa. Ale proszę Państwa, właśnie zaczęły tę politykę sequeli także, jak Indiana Jones, jak Gwiezdne Wojny, których już było dotychczas, ile? 11, nie? Tak, chyba 11. A teraz będzie 12, nie? Za chwilę. I jeszcze do tego spin-offy, to Boże. Ale wszyscy wiedzą, co to jest, nie? Od razu idą, jak w dym. Podoba mi się ta figurka, tak przy okazji pozwolę sobie, proszę Państwa, tak na swoją refleksję o figurce, bo jak byłem małym chłopcem, to dostałem od kogoś takie zdjęcie promocyjne z polskiego kina, właśnie Jody. Tego ludzika małego, wiadomo, w każdym razie. I pamiętam, że... A nie, to E.T. było, przepraszam. To było E.T., już mi się pomyliło. Mam do dzisiaj, proszę Państwa, to zdjęcie, tylko pomyliło mi się Yoda z E.T., to świadczy o tym, jak dobrze się do nich odnoszę. W każdym razie mam czarno-białe zdjęcie z polskiego kina z figurką E.T. na tle kamienia w trawie. Nie widać ani tego E.T., ani tej trawy, ani tego kamienia. I taki sposób, bo nie dostali praw do reklamowania tymi w Polsce, więc co robiono? Robiono zdjęcia figurek, które gdzieś tam zdobyto, fotografowano i umieszczano w gablotach kin. I mam takie, proszę Państwa, to jest cymes, po prostu cymes. Nie? Tak jak Polacy reklamowali kino Nowej Przygody. Po polsku, kurka. Szare figurka na tle kamienia i, kurczę, trawy, nie? Szarej zresztą, bo zdjęcie czarno-białe, nie? Także to jest jeden z moich ulubionych, proszę Państwa, artefaktów, które mam z tamtej epoki, nie? I nigdy nie podzielę się z nim nikim, nie sprzedam go za żadne skarpy, bo to moje dzieciństwo, nie? Proszę Państwa, dobra, przejdźmy do Spielberga, bo, proszę Państwa, Szczęki, to jest rzecz dyskusyjna, czy Szczęki to jest kino Nowej Przygody, czy jeszcze nie jest kino Nowej Przygody. Prologiem na pewno jest, w kilku aspektach. Jest taką trochę, proszę Państwa, pomostem pomiędzy dawnym kinem, a tym kinem Nowej Przygody. Choćby dlatego, że Spielberg, robiąc, proszę Państwa, Szczęki, już myślał o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Już pracował nad scenariuszem bliskich spotkań trzeciego stopnia. Więc w tym sensie, proszę Państwa, to nie było dla niego nic nowego. Można powiedzieć, że się trochę przygotowywał do bliskich spotkań trzeciego stopnia i do późniejszego kina, chcąc sterować emocjami widza. Tak? To trochę Szczęki to jest, proszę Państwa, taki trochę laboratorium sterowania emocjami widza przez Spielberga dokonane. Tu go Państwo widzicie zresztą, jak siedzi w wodzie, prawda, i psioczy pewnie, bo realizacja była koszmarna. Jak Państwo pewnie wiecie, to Samouk, tak, on nigdy nie skończył żadnej szkoły. Rzeczywiście dziecko genialne, można powiedzieć, bo w wieku 21 lat dostał kontrakt na realizowanie dla Uniwersalu przez 7 lat filmów telewizyjnych. Seriali, między innymi zrobił jeden z odcinków Columbo, Morderstwo z książki, jakby się Państwo chcieli obejrzeć Columbo i właśnie przy okazji Spielberga, to bardzo proszę, Morderstwo z książki, Morderstwo książkowe, taki tytuł mniej więcej jest, z 1971 roku. Kilka jeszcze innych seriali, kilka takich filmów amatorskich, zresztą żeby jak gdyby nakłonić, on jest rocznik 46, to był 68 rok, kiedy realizował ten siódmy rok, kiedy realizował ten film, żeby nakłonić Universal, że warto go zatrudnić, to zrobił za własne pieniądze, proszę Państwa, taki film Amblin, zresztą później tak nazwał swoją wytwórnię, 20-kilkuminutowy film taki o dwójce idącej nad morze, taki para, takie trochę w duchu kontestacji jeszcze utrzymane. I rzeczywiście, proszę Państwa, okazał się być sprawnym reżyserem po tym filmie, zatrudniono go na ten etat telewizyjny i zrobił, proszę Państwa, film telewizyjny Pojedynek na szosie. To był jego debiut, ale to nie był debiut dużo ekranowy, albo inaczej, to nie miał być debiut ekranowy, ale, proszę Państwa, po tym jak zobaczono ten film Pojedynek na szosie, The Duel, Film, być może Państwo pamiętacie o tym, jak to kierowca ucieka, prawda, w czerwonym samochodzie, a ciężarówka cały czas go goni, nie wiadomo dlaczego, tak? I cały film, proszę Państwa, jest o to oparte. Trochę, proszę Państwa, jak Szczęki, dlatego ja tutaj pozwoliłem sobie, proszę Państwa, to przywołać. Mam do czynienia, proszę Państwa, z taką samą sytuacją dramaturgiczną czy fabularną. Oto zagrożenie, trochę zagrożenie, niejasne zagrożenie ze strony jakiegoś monstrum. W wypadku Szczęk jest to rekin, wiem, że się pani śmieje, bo rzeczywiście to zbyt poważnie nie brzmi, ale co zrobić. A w wypadku, proszę Państwa, pojedynku na szosie to jest ta wielka, stara ciężarówka, która tropi tego naszego bohatera, takiego białego kołnierzyka, wiecie Państwo, takiego biznesmena jakiegoś. Zresztą, proszę Państwa, ten film nawiązywał do dość aktualnych i wtedy popularnych filmów takich samochodowo-drogowych, nie? Tam, nie wiem, uciekają, ten... Ucieczka... Dobra, nieważne. To już proszę Państwa, to już demencja starcza, zauważyłem. Trzeba mi lekarz powiedzieć, że za dużo cholesterolu i wszystkiego w organizmie, nie? Muszę się przerzucić na jedną dietę. Później sobie przypomnę, przepraszam bardzo za ten wtręt. W każdym razie, proszę Państwa, pojedynek na szosie. Jak zobaczono ten film, proszę Państwa, to tam dorzucono jeszcze materiały, które wcześniej nakręcono i film poszedł na ekrany duże, ale nie był robiony z intencją filmu długometrażowego. Jego prawdziwy debiut ekranowy, kinowy, to jest Sugarland Express, o parze, która... ucieka z więzienia po to, żeby odbić swojego syna, który trafił w ręce pary tam zastępczej, czy rodziny zastępczej. I to, proszę Państwa, znowu jest taki film, w którym właśnie cała Ameryka jedzie za nimi, prawda? Bo oni jeszcze uprowadzają policjanta, cała Ameryka jedzie za nimi. I to taki film jednocześnie kino drogi, dramat społeczny, ale też i film sensacyjny, tak? Z elementami komicznymi, z elementami komedii. Nie tak dobry, moim zdaniem, jak Pojedynek na szosie. I proszę Państwa, te dwa filmy sugerowały, że oto narodził się reżyser, który nadal jest, wiecie Państwo, jakby takim reżyserem tego nowego Hollywood, to znaczy tego, którym poprzez czasem formę gatunkową wyraża się jakieś poważne treści społeczne, tak? Jak na przykład Pojedynek na szosie, tak? To zagrożenie, ten niepokój wynikający z faktu, że nie wiadomo skąd za chwileczkę i nie wiadomo z jakich powodów czyha na ciebie niebezpieczeństwo i zło, trochę jak śmierć. Możesz sobie tu podkładać, co chcesz, ale takie kino alegoryczne, takie kino jednak poważniejsze, tak, niż kino rozrywkowe. W Sugarland Express, no dość jednak wyraźna krytyka policji, urzędów społecznych, no to jest takie dość mocne kino zanurzone, proszę Państwa, w kinie tamtego czasu, tak, w tych wszystkich filmach, o których Państwo pewnie słyszeliście na okoliczność New Hollywood. Tak. I tu nagle, proszę Państwa, Bach, Spielberg robi woltę i kręci, proszę Państwa, film o atakującym wybrzeże, atakującym plażowiczów ludojadzie, rekinie. Tak, rekinie, ludojadzie. Wielu uznało to, czy dzisiaj się to uznaje, za jakiś taki dość gwałtowny zwrot. Taki, no, z punktu widzenia artystycznego obniżenie jakby lotów, ale z drugiej strony z punktu widzenia reżysersko-rzemieślniczego, no, wzniesienie się na wyższy pułap, bo i większy budżet, ale przede wszystkim znakomicie opowiedziana historia. Nawet jeśli mamy do niej zastrzeżenia co do treści. Zresztą mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, proszę Państwa, po filmie, bo tradycją są też rozmowy po filmie i najlepiej rozmawiać wtedy, kiedy się to obejrzy, prawda? Kiedy się ma o czym rozmawiać. Bo ja zawsze mówię, że to trochę tak, nie wiem, jak rozmawianie o wierszu, którego się nie przeczytało, nie? Przed filmem. Proszę Państwa, to jest adaptacja bestselleru, czy ra, nie wiem zresztą, Benchleya. Ale spore zmiany, proszę Państwa, dokonano, uproszczono mocno. Tak? To jest właściwie cała narracja, czy cała oś dramaturgiczna koncentruje się na walce z tym rekinem, trzech facetów generalnie, nie? Których Państwo tutaj widzicie, którego gra Robert Shaw, Roy Scheider i Richard Dreyfuss. Prawda? Każdy z innej klasy, można powiedzieć. Tutaj taki stary człowiek i morze, tak? Tutaj policjant, ale z Nowego Jorku, który dopiero zamieszkał, czyli taki trochę jeszcze, można powiedzieć, biurokrata, a tutaj jakiś oceanolog, prawda, badacz, człowiek nauki, badacz rekinów, prawda, z jakąś taką osobistą jeszcze gdzieś tam traumą w tle związaną właśnie z tymi rekinami. I oni, proszę Państwa, I spore zmiany są, proszę Państwa, bo w wypadku powieści tam było sporo takich wątków pobocznych, jakaś mafia się pojawiała, jakiś pojawiał się romans żony tego naszego policjanta właśnie z Richardem Dreyfussem, z tym oceanologiem i to wszystko szło trochę w stronę takiego opisu środowiskowo-obyczajowego. Tutaj uproszczono narrację. Wyciągnięto, proszę Państwa, tą oś dramaturgiczną, jaką jest walka społeczności reprezentowanej głównie przez tych trzech facetów, którzy idą na bój jak rycerze z tym potworem, który nie wiadomo skąd, prawda, trochę przypomina potwora jak z horroru, prawda, i na tym się, proszę Państwa, skoncentrowano, na budowaniu napięcia, budowaniu dramaturgii. Jak Państwo widzicie, ten potwór wyglądał w taki sposób, z tej strony, nie, zawsze były trzy, proszę Państwa, i kręcono z różnych stron, nie, znaczy tej drugiej strony nie pokazywano ze zrozumiałych powodów, to Państwo tutaj widzicie, nie, Więc notabene, proszę Państwa, to był genialne, to w pewien sposób genialne to, że ten rekin się tak nie udał troszkę. Zresztą zobaczycie Państwo w niektórych momentach, że chyba będzie miał takie trochę sztuczne oczki. Ale, bo to wszystko animatronika, prawda, to jeszcze nie było możliwości jakichś innych efektów. Otóż, proszę Państwa, to spowodowało, że Spielberg musiał przemyśleć, jak pojawiać ma się ten rekin. I on miał się pojawić już dużo wcześniej. Tak? Tymczasem po prostu markowano jego atak, nie? Kamera pod wodą, prawda? Tylko muzyka sugestywna Johna Williamsa na smyczki takie niskie, prawda? I to już wystarczyło, proszę Państwa, że taka typowa hitchcockowska metoda budowania napięcia, ale proszę Państwa, tylko częściowo, jakby powiedzieć, częściowo tylko przemyślana przez Spielberga, w dużym stopniu wymuszona przez fakt, że wtedy, kiedy filmowali tego rekina, to niekoniecznie on wyglądał jak rekin. W związku z tym, a jak filmowano kamerę, która atakuje po prostu z głębin nogi, prawda, tych jakichś kąpiących się, o, to wtedy sugestia takiego POV z punktu widzenia rekina była dużo bardziej, okazywało się, interesująca. Także można powiedzieć, proszę Państwa, może nawet i trochę dobrze, że oni tak walczyli z tym rekinem, chociaż faktycznie to spowodowało, że o 100 dni przedłużyli dni zdjęciowe. Mieli masę rzeczywiście trudności w realizacji, bo i non-stop zmieniali coś w scenariuszu, tak, nie mogli skompletować w ogóle tej obsady, ci się zresztą ze sobą kłócili tam permanentnie, nie, bo to ambitni faceci byli bardzo, nie, zwłaszcza Robert Shaw, pierdoła straszna. Proszę Państwa, ten po lewej, zresztą tak samo i w filmie, jakby można powiedzieć, charakter jego został odciśnięty w tym filmie. Dalej, proszę Państwa, on był realizowany w kurorcie, tam w stanie Massachusetts, czyli można powiedzieć na prawym wybrzeżu, niedaleko stosunkowo Nowego Jorku, na tej wysepce, której nazwę Państwo tutaj macie. I tam non-stop przeszkadzali właśnie ci, nie? Plażowicze, nie? Jak chcieli zrobić na przykład zdjęcia na wodzie, gdzie właściwie nic nie widać, nie? No bo wiadomo, nie? Jak tropimy rekina ludojada, no to raczej ludzie sobie nie wypływają w kajaczkach, nie? No, na tej zasadzie, nie? A tu nic z tych rzeczy, prawda? Wszyscy ciekawscy, którzy się dowiedzieli, że właśnie ten film jest kręcony, a czym dłużej był kręcony, no miał być skończony w ogóle w czerwcu, nie? A tutaj nie, trwały zdjęcia do października. Czym dłużej był kręcony, tym więcej ludzi się zjawiało, nie? Tym bardziej, że non-stop dochodziły właśnie takie sygnały, że rekin jest do bani, prawda? Takie poczucie nadciągającej klęski w ogóle w mediach się pojawiało, nie? A sam Spielberg mówił, że jak się pojawiał na jakichś bankietach czy czymś, w chwilach wolnych, których miał niewiele, to jak podchodzono do niego, jak do trendowatego i mówiono, szkoda mi ciebie, prawda, że robisz ten film, prawda? Za chwileczkę coś się wysypie, nie? Więc w tym sensie, proszę Państwa, ludzie ciekawscy gdzieś tam krążyli po tym akwenie, no nie można było ich zgonić, tak? Bo byli daleko na przykład, no, a tu powinna być czysta tafla. Kiedyś miał taki sam problem Roman Polański, jak robił Nóż w wodzie, nie? Wydawało mi się, że zrobi prosty film, 3 osoby na jachcie, nie? Tak, prawie w ogóle zdjęć nie kręcił, nie? Bo stąd ktoś podpływał, nie? Więc oni stawali o 5:00, no to i tak nic nie dawało, bo ludzie też wiedzieli się, że oni szybko, no to też atakowali, prawda, żeby się tylko przyjrzeć. Więc oni, proszę Państwa, no mieli mordęgę z robieniem czegoś na wodzie, a Spielberg się uparł, bo nie chciał słyszeć o tym, żeby robili to w wytwórni gdzieś, nie? Tylko jedne zdjęcie, proszę Państwa, nie powiem Państwu, które, później sami się Państwo domyślicie, zrobiono w basenie i to jeszcze prywatnym basenie montażystki, tak? Bo Spielberg musiał coś dokręcić, ciekawe, czy Państwo rozpoznacie, które. I to już widać, że jest nie tak, jak trzeba. Więc można sobie wyobrazić, gdyby to było robione w wytwórni, nie? Jak te fale by wyglądały, nie? To byłaby katastrofa. No. To byłoby takie kino z lat Godzilli i tam japońskie czy King Konga. Więc on się uparł, że to ma być nad wodą, to ma być prawdziwe, rzeczywiście mechatronika, właśnie taka animatronika, która będzie pływała po morzu. No dwukrotnie, prawie trzykrotnie przekroczony budżet, no 2,5, blisko 9 milionów dolarów, no tu problem ze sztucznym rekinem i film zrealizowany w atmosferze nadciągającej klęski. Nie chcę, proszę Państwa, zbyt wiele mówić o tym filmie, bo sami Państwo to zobaczycie i zaproszę w ten sposób na rozmowę, ale faktycznie, proszę Państwa, on jest pomostem między New Hollywood a New Hollywood, bo z jednej strony jest to bardzo dobra rozrywka, widowisko oparte o efekt specjalny. Z drugiej jednak strony, proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze wciąż szereg elementów takiej krytyki społecznej. Zobaczcie Państwo, jak się miasto odnosi do tego policjanta, który próbuje zamknąć plażę, jak się odnosi do tego burmistrz, tak? Jakie wartości reprezentuje, tak? Jak dba o życie potencjalnych ofiar, prawda? Na przeciwwadze zarobek miasta, które przecież z tego żyje, że jest kurortem, tak? Więc zwróćcie Państwo uwagę właśnie na ten element, elementy filmu katastroficznego. Wtedy, kiedy ten film wchodził na ekran, niektórzy pisali, że to jest film katastroficzny, tak? Bo ten ludojad jest właściwie jak inna katastrofa żywiołowa, prawda? Tak jak tu ludzie nagle uciekają, proszę Państwa, na tej plaży. A katastrofizm wtedy był w cenie jako pewna metafora rzeczywistości początku lat 70. Niby widowisko, a tak naprawdę kumulator lęków społecznych, które wtedy były bardzo silne. Tak? Ale w stronę globalnego Hollywood, czyli widowiskowość osiągnięta dzięki efektom specjalnym. Premiera wyjątkowo w czerwcu, proszę Państwa. Wcześniej nikt nigdy nie robił premier takich filmów w czerwcu na lato. ponieważ uważano, że lato to jest najgorszy okres na puszczanie blockbusterów czy dobrych, ważnych filmów. A oni zaryzykowali. Zrobili dobrą reklamę. Nie dziwne, proszę Państwa, że na wielu plażach po prostu się wyludniło, tak? Pisano o tym. Ludzie po obejrzeniu Szczęk po prostu, zwłaszcza na tym zachodnim wybrzeżu, nie chcieli w ogóle wchodzić do wody. Tak? Się bali, że im rekiny zrobią to, co tu niektórym bohaterom, jak Państwo zobaczycie, nie? Z elementami slashera od razu powiem. No i Zalążki nalotu dywanowego, to Państwo mi mówi. Pierwszy film, proszę Państwa, który przekroczył w kinach 100 milionów dolarów zysku, 260 milionów z rynku. Pierwszy film, który osiągnął tak duży przychód, powyżej 100 milionów. A proszę Państwa, jeśli to zrewaloryzować do dzisiejszych pieniędzy, to jest około 2 miliardów dolarów z całego przychodu. O. Czyli to jest bardzo dużo, tak? Naprawdę, na siódmym miejscu, zdaje się, jest w skali największego przychodu w historii kina, zrewaloryzowano o współczynnik inflacji, tak? Więc to jest, proszę Państwa, naprawdę wielkie wydarzenie. A interpretacja filmu, tu jak Państwo widzicie, zapraszam na dyskusję po filmie. Mam nadzieję, że zostaniecie Państwo, żeby porozmawiać o tym filmie, choć to nie jest Bergman, nie? Ale mimo wszystko mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Państwu bardzo.
To my dziękujemy za znakomity wykład. Teraz Państwa zapraszam na 15-minutową przerwę, a później oglądamy Szczęki.